Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Pozdrawiamy bardzo serdecznie z Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej. Dziękujemy za tę pierwszą część naszym słuchaczom, naszym widzom, rodzinie Radia Maryja, wszystkim gospodarzowi, bo jest i z nami na rozmowach niedokończonych. Zaprosił nas ksiądz prałat Jerzy Karbownik, kustosz sanktuarium, proboszcz parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej. Witamy bardzo serdecznie też w studiu i dziękujemy.
Ja też bardzo serdecznie witam i dziękuję za obecność. Bardzo dziękuję. Cieszę się bardzo, że mogliśmy się tutaj spotkać w tych dniach, kiedy świętujemy właśnie Święto Matki Bożej Ostrobramskiej, bo 27 lat temu, 12 listopada, Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Matkę Bożą patronką tego miasta, patronką naszej małej ojczyzny. I myślę, że te słowa piękne, jakie napisał: Matce Miłosierdzia Skarżysko-Kamienną zawierzam. To mało kto właśnie takie miasto ma. Ten tekst widnieje na ścianie bazyliki. I uczcimy zawsze od 27 lat tą rocznicę ogłoszenia Matki Bożej Miłosierdzia patronką procesją zawierzenia ulicami miasta. I tak też to było właśnie w ubiegłą sobotę 12, kiedy właśnie z kościoła świętego brata Alberta w Skarżysku Kamiennej przeszliśmy właśnie z obrazem tutaj do Matki Bożej. Przewodniczył tej procesji oraz przewodniczył też mszy świętej pasterz naszej diecezji, ksiądz biskup Marek Solarczyk. Także no pięknie to wyglądało. 36 lat temu, proszę ojca, ksiądz biskup Materski przysłał mnie tutaj. Ja tutaj jestem najstarszym zabytkiem. Kiedy tak mówię do pielgrzymów, najpierw się uśmiechają, a potem mówię, no kiedy przyszedłem tutaj, był pusty plac, było puste pole, nie było nic. Ksiądz biskup mnie tutaj przysłał po to, abym wybudował to sanktuarium i rozsławiał imię Matki Bożej, Matki Miłosierdzia. I ojcze, robię co mogę, jak mogę, ale dziękuję Bogu, że mogę się zaprzyjaźnić, jeśli to nie ubliża profesorom, z takimi właśnie teologami jak ksiądz kanonik Marek Chmielewski, który jest sekretarzem naszej kapituły, który bardzo dba właśnie o życie, funkcjonowanie tej kapituły. Tutaj właśnie ta kapituła ostrobramska, dzięki księdzu profesorowi, właśnie fundowała medal, który co roku jest właśnie wręczany kilku osobom, tym, którzy w sposób szczególny oznaczają się właśnie jakimś kultem Matki Bożej i dziełami miłosierdzia. Więc bardzo dziękuję bardzo. No i księdzu profesorowi Januszowi Królikowskiemu, który tutaj i rekolekcje prowadzi wielokrotnie i wielokrotnie przemawiał do tych ludzi. Także jak nie daje rady, to próbuję właśnie prosić tak wielkich teologów, żeby pomogli i mnie, ale żeby pomogli i słuchaczom poznać piękną naukę. Maryja, Matka Miłosierdzia, Matką Kościoła. Ja sam jestem bardzo ciekawy dzisiaj tych refleksji, jakie będą profesorowie wypowiadać, bo to jest mi potrzebne. Mnie, moim księżom współpracownikach w pracy duszpasterskiej, aby głosić i dobrą naukę o Matce Bożej i dla parafian, ale i dla pielgrzymów, którzy przychodzą, żeby dawać im taką dobrą strawę.
Bardzo dziękuję, bo tak chciałem zapytać, w jakim kluczu właśnie ksiądz prałat zaprosił znamienitych, można powiedzieć, bo księży i też znamy z naszej anteny. Pozwalali się zaprosić, a ksiądz profesor Marek Chmielewski to z 1000 czwartków nam poświęcił, tak, żeby nas formować. Myślę, że to też jest ogromnie ważne, bo my postępujemy, nowe pokolenia przychodzą, a też trzeba siebie formować, żeby nie ustać w drodze, żeby też być no, świadkiem przed bliźnimi i wiedzieć też, w którą stronę się idzie. Więc temat dziś Matka Miłosierdzia, Matko Kościoła.
Tak, a mnie nas łączy też, że należeliśmy do Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Zawsze słuchałem i to są profesorowie, którzy naprawdę dbają o czystość nauki. I za to jesteśmy im bardzo, bardzo wdzięczni.
Czy bardzo serdecznie witamy ksiądz profesor Marek Chmielewski.
Szczęść Boże.
Kierownik Katedry Duchowości Systematycznej, Praktycznej Katolickiej Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. I drugim ksiądz profesor Janusz Królikowski, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej, to Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.
Tak, kiedyś czytałem taki dokument, nawet sobie go wydrukowałem, Matka Miłosierdzia w Kościele na podstawie encykliki Redemptoris Mater. Myślę, że tych dokumentów wychodziło bardzo wiele. Moglibyśmy właśnie mówić o Matce, Matka Boża Miłosierdzia w teologii, w Piśmie Świętym, w tej takiej duchowości, w którą nas wprowadzają wielcy święci, chociażby Jan Paweł II, do którego często się odnosimy. Ale też rozpoczynając za chwilę nowy rok kościelny, wierzę w Kościół Chrystusowy. Myślę, że też sobie to chcemy uświadomić, kim my jesteśmy w tym Kościele, kim jest dla nas Matka, jako Matka Miłosierdzia, ta Matka, która jest naszą Królową, Panią, do której się odnosimy. My wychodząc do ołtarza, weszliśmy i pokłoniliśmy się Matce Bożej właśnie tu Ostrobramskiej w tym pięknym ołtarzu, a przychodząc tutaj też przechodziliśmy, bo śpiewaliśmy apel, była jakby taka klamra spinająca, więc i dziś Matka Boża nam będzie towarzyszyła. Księże profesorze, ksiądz profesor Marek Chmielewski, co chcielibyśmy powiedzieć, właśnie myśląc o Nowym Roku w Kościele duszpasterskim, ale też i o Matce Kościoła, naszej Matce Pani Królowej?
Ojciec wspomniał już, że niebawem, za niespełna 2 tygodnie, rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny od pierwszej niedzieli Adwentu i corocznie na Nowy Rok Liturgiczny Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski przygotowuje program duszpasterski. Tak się szczęśliwie składa, że już od ładnych kilku lat również i Polskie Towarzystwo Mariologiczne ma swój udział w tym programie duszpasterskim. Zawsze jest tam 5. zeszyt tych materiałów tego programu duszpasterskiego. Tak się składa, że ja od kilku lat redaguję ten tom i temat najbliższego roku liturgicznego jest właśnie taki: wierzę w Kościół Chrystusowy. I w tym kontekście, tak jak w tym zeszycie, w tym programie duszpasterskim, 5. zeszyt, próbuje na tajemnicę Kościoła spojrzeć przez pryzmat Maryi i zobaczyć Maryję w Kościele, tak również chcielibyśmy w dzisiejszej audycji zastanowić się, w jakim sensie Maryja, ta, która jest Matką Miłosierdzia, jest zarazem naszą Matką, Matką Kościoła. To jest praktyczne przełożenie mariologii i maryjności na nasze życie. My dużo mówimy o duchowości maryjnej, ale nie zapominajmy, że wszystkie prawdy maryjne głęboko przenikają całe życie chrześcijańskie, wszystkie aspekty duchowości, do tego stopnia, że nawet możemy mówić o maryjnym wymiarze duchowości katolickiej czy maryjnym wymiarze życia chrześcijańskiego w ogóle. A ten wymiar jest bardzo praktyczny, bowiem nasza autentyczna, prawdziwa pobożność maryjna, czyli ta strona taka kultyczna, ona nie może się tylko ograniczać do jakichś elementów dewocyjnych, ale ma kształtować nasze życie. I jednym z takich właśnie aspektów jest to, jak Maryja, którą tu w tym miejscu czcimy jako Matkę Miłosierdzia, jakie ona kształtuje nasze postawy eklezjalne, postawy w Kościele. Wyprzedzając nieco naszą tematykę, już mogę powiedzieć, że to, jakie nasze postawy są w Kościele, to doskonale widać poprzez podejmowane dzieła miłosierdzia, chociażby tutaj przy sanktuarium, o czym pewnie ksiądz prałat jeszcze będzie miał okazję powiedzieć. I takżeśmy ustalili tu w naszym gronie, że zgodnie z tym, jak brzmi tytuł naszej audycji, Matka Miłosierdzia, Matką Kościoła, Najpierw parę zdań tytułem wprowadzenia powiemy o tajemnicy Maryi jako Matki Miłosierdzia, a następnie Maryja jako Matka Kościoła i ten tytuł, jaki przyznał jej papież Paweł VI na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II. To takie słowo wprowadzenia w naszą audycję.
Teraz poprosimy księdza profesora Janusza Kulikowskiego, bo mamy Matka Miłosierdzia, prawda? To miłosierdzie, o którym ksiądz profesor wspomniał, te dzieła miłosierdzia, jak kształtują się też nasze postawy, bo my też odnosimy nasze życie wiary do Jezusa Chrystusa, nasze życie do tej, która nas prowadzi do Niego.
Jeśli chodzi o właśnie odniesienie do Matki Bożej, w kontekście miłosierdzia, myślę, że bardzo pouczające jest przynajmniej takie sumaryczne spojrzenie, jak to zawołanie, ten tytuł Matko Miłosierdzia kształtował się w ciągu historii. Bo z tego wyrastają także te treści, które temu tytułowi nadajemy, bo one kształtowały się oczywiście w ciągu wieków. Niewątpliwie warto pamiętać już o tym, że to łączenie dokonywane przez chrześcijan, łączenie Matki Bożej z tajemnicą miłosierdzia w ogóle jest bardzo wczesne, bo ta modlitwa, do której my się dzisiaj odwołujemy, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, która pochodzi z końca III wieku, w pierwotnej wersji brzmiała: do Twego miłosierdzia uciekamy się. A więc antyfona, która wyznacza początek właściwie takiego kościelnego kultu maryjnego, od razu zahacza o miłosierdzie. To jest rzecz, którą warto pamiętać, bo ona potem będzie się stopniowo kształtować, rozwijać i od samego początku te dwie tajemnice, tajemnica Matki Bożej, tajemnica miłosierdzia, łączą się ze sobą i odwoływanie się ludzi do miłosierdzia Maryi jest czymś, możemy powiedzieć, takie współnaturalne, ciągłe z wiarą chrześcijańską. Chociaż jak wskazują już same świadectwa odnośnie samego tego tytułu Matka Miłosierdzia, to znajdujemy je dopiero w roku 942, datę mamy pewną, gdy mnich z Klini Jan z Salerno, pisząc żywot opata z Klini świętego Dylona, zaznacza, że miał on zwyczaj używać w swojej pobożności i zwracać się do Maryi właśnie tym zawołaniem Matko Miłosierdzia. I możemy powiedzieć, że takim w tym dzisiejszym takim znaczeniu właśnie ten X wiek, ten żywot, to konkretne środowisko Klini jest takim miejscem, w którym ten się tytuł rodzi. Jakkolwiek nie mamy tam jeszcze powiedziane konkretnie, jakie treści by temu tytułowi nadawano. Był to raczej taki wyraz pobożnego wezwania, chociaż no, domyślamy się, że miłosierdzia przede wszystkim wzywa albo człowiek mający głęboką świadomość grzeszności, co bardzo pasuje nie tylko do Odylona z Klini, ale do każdego świętego, a więc ta świadomość grzeszności. I z drugiej strony, no, możemy powiedzieć tak, opat, kierujący wielkim klasztorem i mający na względzie troskę Kościoła, widział też swoją niewystarczalność i potrzebę odwoływania się do nie tylko swojej zapobiegliwości, ale także wstawiennictwa Matki Bożej, a więc ten wymiar wstawienniczy bym tutaj także widział jako bardzo wyraźny. Zresztą warto pamiętać, że mnich Odylon z Klini, zawdzięczamy mu w naszej tradycji chrześcijańskiej, katolickiej mnóstwo ciekawych inicjatyw, choćby z nim jest związany rozwój modlitwy za zmarłych, co nam powinno być bliskie nie tylko w listopadzie, ale zawsze liturgia, czy dzień zaduszny, czy wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych i wiele, wiele innych takich inicjatyw pobożnych. Także ten tytuł rozwija się, rodzi się i bardzo szybko się przyjął, bo potem w wieku już XI widzimy, że mnisi na przykład z Monte Cassino, też tradycja benedyktyńska, do tego tytułu się odwołują i bardzo go propagują. Mamy pierwsze przedstawienia wtedy rozwijające się już Matki Miłosierdzia w takim bardzo charakterystycznej pozie, a mianowicie Maryja otaczająca swoim płaszczem opieki wiernych, na przykład także przedstawicieli różnych zakonów. No to jest ten okres, gdy to się rodzi, znamy go, znamy ten tytuł Maryja właśnie jako ten płaszcz opieki, co potem przekształciło się właśnie w ikonografii także chrześcijańskiej, jest nazywane jako pierwowzór Matki Miłosierdzia, a więc ten płaszcz opieki. Potem rzecz rozwija się i upowszechnia się bardzo, chociaż myślę, że taki szczegół warto zauważyć, gdy mówimy o Matce Kościoła także. Mianowicie już w wieku XII często łączy się ten tytuł Matka Miłosierdzia z tytułem Matka Nasza. Wzywanie chrześcijańskie tego tytułu jest Matko Miłosierdzia i Matko Nasza, co ma takie przełożenie już trochę na objęcie tym wezwaniem także wszystkich wierzących całego Kościoła. I już w tym czasie zaczyna się powoli kształtować ten tytuł właśnie Matka Kościoła, który jeszcze bardzo powoli, ale już się upowszechnia. W XIII wieku ten tytuł staje się powszechny i znamy doskonale narzędzie, poprzez które ten tytuł się upowszechnia, a mianowicie wtedy powstaje ta antyfona, z której korzystamy do dnia dzisiejszego, mianowicie Salve Regina Mater Misericordiae, zdrowa, witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Tutaj przy Ojcu Redemptoryście, no możemy powiedzieć, że przyczynił się później, w późniejszym okresie już święty Alfons Liguori, który napisał cały traktat, będący komentarzem do tej antyfony. Te uwielbienia Maryi właśnie to jest nic innego, tylko komentarz do tejże antyfony z XIII wieku. Z końca XII, może z początku XIII wieku. Myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę na to, że w tej teologii, wielkiej teologii XIII wieku pojawia się pierwsze uzasadnienie teologiczne, z czego to ten tytuł wynika i gdzie znaleźć, tak jak my dzisiaj chętnie mówimy, podstawy biblijne do tego tytułu. I autorzy na czele ze świętym Tomaszem z Akwinu mówią, że podstawa tego tytułu jest to wydarzenie, jakim jest wesele w Kanie Galilejskiej, ponieważ Maryja tam wstawia się za potrzebującym i święty Tomasz z Akwinu tam daje bardzo ładną definicję miłosierdzia, w czym miłosierdzie się wyraża, no a mianowicie w tym, że ktoś bierze czyjeś braki za swoje. Maryja potrzebujących, znajdujących się w potrzebie, w tym przypadku to wydarzenie, zabrakło im wina. Maryja tę potrzebę bierze na siebie, ten brak, i wstawia się u swojego syna. I to jest, można powiedzieć, najlepsze uzasadnienie, które potem w teologii pojawia się i funkcjonuje aż do naszych czasów, bo w konstytucji II Soboru Watykańskiego o Kościele Lumen Gentium właśnie niestety polskie tłumaczenie tego nie oddaje. W odniesieniu do Matki Bożej, do tego wydarzenia w Kanie Galilejskiej, do wesela w Kanie Galilejskiej jest powiedziane, Sobór naucza, Maryja poruszona miłosierdziem wychodzi naprzeciw nowożeńcom i w ten sposób zapoczątkowuje się jej misja tego brania na siebie ludzkich potrzeb i ona trwa aż do dnia dzisiejszego. Niestety tam w polskim tłumaczeniu jest zaznaczone poruszona litością, ale tam w oryginale łacińskim soborowym jest słowo misericordia, miłosierdzie, znacznie bardziej nośne teologicznie. I ten ciąg właśnie Maryja, która bierze swoje braki na siebie, i możemy powiedzieć, że tak, ten tytuł się rozwija i przechodzi aż do naszych czasów i my z tym tytułem się łączymy. I jeszcze tylko jedna rzecz, myślę, że warto pamiętać o tym, że przez pewien czas, zwłaszcza w XX wieku, teraz także w wielu modlitewnikach można znaleźć takie wezwanie, także, gdzie łączono Matko Miłosierdzia i Łaski. Także te dwa tytuły były związane ze sobą. Miłosierdzie i łaska, czyli przychylność Maryi w stosunku do ludzi, w znaczeniu takim właśnie tym opiekuńczym. I ta historia doprowadziła nas do dnia dzisiejszego, że dzisiaj mamy z woli papieży i Benedykta XVI i papieża Franciszka włączenie tego tytułu także do litanii, do Matki Bożej, po to byśmy go używali już na stałe. Przy czym ważną rzeczą jest, myślę, troska o to, żeby pogłębiać tę teologię, czyli to, co zostało tam zapoczątkowane już mocno przez świętego Tomasza, gdzie łączy wydarzenie w Kanie Galilejskiej jako taką podstawę teologiczną, jak my teologowie chętnie mówimy, podstawę biblijną do tego tytułu Matka Miłosierdzia.
No, nieraz tak się boimy tego, czy przerysowania, czy źle postawionego akcentu. No ale, jak ksiądz profesor wspomniał, litanię lorytańską jest najpierw Matko Chrystusa, później Matko Kościoła, Matko Miłosierdzia. Więc też to, co mówimy, uzasadnienie teologiczne, właściwa podstawa, myślę, że też jest nam potrzebna, bo nieraz się boimy, jakie miejsce jest Chrystusa, a jakie miejsce jest Matki Najświętszej, prawda? Widzimy, że nieraz teologowie czy albo się zapędzili, albo Matkę Bożą w ogóle nawet odsunęli, wyprowadzili z Kościoła, bojąc się tego, że jakby przysłoni Chrystusa.
No niestety te obawy istnieją. Ja myślę, że warto przypominać to, co powiedział papież Pius XII, co zresztą jest przywołane w nauczaniu soborowym, że z jednej strony dbanie o prawdę, ale z drugiej strony także wielkoduszność w tym, co mówimy o Maryi. Nie tylko takie zacieśnianie się do takich jakichś sztywnych i może często także takich abstrakcyjnych prawd, czy tytułów, czy określeń, natomiast pewna wielkoduszność tutaj jest potrzebna. Myślę, że warto pamiętać, ja to moim studentom zawsze mówię, że jeśli mówimy o pobożności maryjnej, o duchowości maryjnej, musimy, czy mówimy w ogóle o Maryi, no musimy mieć takie przekonanie także, że tutaj nie musimy się całkowicie bać pewnego języka afektywnego, uczuciowego, tego, który wyraża głębię ducha, bo tutaj to odniesienie do serca Maryi i mówienie językiem serca, zwłaszcza w przypadku miłosierdzia, gdzie w samym słowie miłosierdzie jest odniesienie do serca, no jest szczególnie ważne. I ja osobiście nie boję się tutaj, że akurat w tym konkretnym przypadku będzie jakieś nadużycie, przy czym no, musimy starać się o to, żeby to rozumieć zawsze głębiej, szukać rozumienia. I tutaj myślę, że nie grozi nam to, że w jakiś sposób Chrystus zostanie przysłonięty. Maryja, miłosierdzie Maryi jest uczestniczeniem w miłosierdziu Boga i miłosierdziu Chrystusa.
Ja to Maryja jako matka wcielonego miłosierdzia, tak byśmy, też została obdarzona pełnią łask, bo jest niepokalaną.
A że bierze na siebie nasze braki, no to nie tylko to odczuwamy, no ale jesteśmy świadomi, że to jest potrzebne, żeby ktoś się z naszymi, żeby z kimś się naszymi brakami podzielić.
Teraz księży profesorze, z tą autentyczną taką pobożnością w Kościele, bo też chcemy może na to zwrócić uwagę, jakieś tutaj właściwe punkty postawić, byśmy też postępowali i w rozumieniu, ale w tym pójściu za Matką Miłosierdzia, żeby też przez to kształtowały się takie nasze klarowne postawy w Kościele, że nie tylko, no, można powiedzieć, to co takie minimum, ale coś więcej, co możemy co może wynikać na nasze życie z tej prawdziwej pobożności maryjnej.
To, co się wydarzyło 60 lat temu na Watykanie, czyli Sobór Watykański II, jest naprawdę wydarzeniem z natchnienia Ducha Świętego i najczęściej ta krytyka, z jaką się spotykamy w różnych środowiskach soboru, bierze się z nieznajomości nauczania soborowego i idę o zakład, że ci, którzy krytykują sobór, odrzucają go, być może nie przeczytali nawet w ogóle dokumentów soborowych. A właśnie wspomniana konstytucja Lumen Gentium doskonale pokazuje nam, jak te prawdy należy ustawiać. Z historii wiemy, że był przygotowany specjalny schemat do dyskusji w ramach soboru, który, przypomnijmy, gromadził ponad 2000 biskupów z całego świata, który miał dotyczyć tylko Matki Bożej, więc planowany był jakiś osobny dokument poświęcony Matce Bożej, ale w wyniku bardzo burzliwych dyskusji ostatecznie zdecydowano, że prawdy maryjne zostaną włączone w prawdy dotyczące Kościoła. Stąd ósmy rozdział Konstytucji Lumen Gentium to jest rozdział poświęcony Matce Bożej pod tytułem Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Wyraźnie widzimy tutaj ten porządek, że Maryja nie jest nad Chrystusem, nie jest ważniejsza od Chrystusa, choć czasem w pewnym ferworze pobożności maryjnej odnosi się wrażenie, że już Pan Jezus jest nam niepotrzebny. Są nawet i tacy kaznodzieje, czy też medialni, różni YouTube'owi, no tacy właśnie mówcy, którzy sprawiają wrażenie, że Maryja rozwiąże nam wszystkie problemy. Właściwie o Panu Jezusie się nie mówi, albo tylko tak przy okazji. Tymczasem Konstytucja Lumen Gentium bardzo mocno stawia sprawę. Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Jest takie łacińskie adagium, dobrze znane, per Mariam ad Jezum. Na zakończenie kongresu mariologicznego w roku 2000 święty papież Jan Paweł II, przemawiając do zgromadzonych mariologów z całego świata, użył sformułowania, które wywołało pewną konsternację. Mianowicie, kończąc swoje przemówienie, powiedział: a zatem przez Maryję do Jezusa, zawiesił głos, jak również przez Jezusa do Maryi. No i niektórzy mówią, jak to papież powiedział, co papież powiedział, to jest błąd, no, przez Jezusa idziemy do Maryi, to jest jakieś nielogiczne. A tymczasem jest to bardzo głęboka prawda, tylko trzeba przyłożyć inny klucz hermeneutyczny niż do tej pierwszej frazy. Per Mariam ad Jezum, przez Maryję do Jezusa, Maryja nas prowadzi do Jezusa, ale ta druga fraza mówi coś innego. Nie zrozumiemy tajemnicy Maryi, nie zrozumiemy jej roli w historii zbawienia i w historii naszego życia, jeżeli wpierw nie przejdziemy przez tajemnicę Chrystusa, per Jezum ad Mariam. Tam w sensie takim przyczynowym możemy mówić per Mariam ad Jezum, w tej drugiej frazie w sensie poznawczym, per Jezum ad Mariam. Maryja, tajemnica Maryi dopiero nam się wyjaśnia w pełni, w perspektywie chrystologicznej, nie inaczej. I to właśnie wyraża również ten drugi człon naszego tematu wiodącego, mianowicie Matka Kościoła. I podobnie jak tutaj ksiądz profesor Janusz, chciałbym tak dosłownie w paru zdaniach, bo oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy dokonywali tutaj drobiazgowego prześledzenia historii, bo niewiele nam to wniesie, ale warto wspomnieć, że w odróżnieniu od tytułu Matka Miłosierdzia, określenie Matka Kościoła w pierwszych wiekach właściwie nie wybrzmiewa, jakkolwiek nie wybrzmiewa w sensie pojęcia teologicznego, jakkolwiek jest to przecież faktem przeżywanym i doświadczanym. Przypomnijmy przecież, że po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, uczniowie razem z Maryją zamknęli się w wieczerniku, odprawiali swoiste rekolekcje, z którego wyszli napełnieni Duchem Świętym, a więc także Maryja została napełniona Duchem Świętym. I to jest bardzo wymowny moment. Ta, która jest matką Boga i człowieka, jest matką fizycznego ciała Chrystusa, w wieczerniku staje się matką jego mistycznego ciała. To macierzyństwo Maryi zostaje rozciągnięte na wszystkich, którzy to mistyczne ciało Chrystusa stanowią. A dzieje się to jako wypełnienie testamentu Jezusa z krzyża. Pamiętamy te słynne słowa z Ewangelii świętego Jana, rozdział 19, kiedy Jezus już ostatnim tchnieniem, wisząc na krzyżu, zwraca się do stojących poniżej Maryi i jego umiłowanego ucznia Jana i mówi: niewiasto, oto syn twój, po czym zwraca się do Jana: synu, oto matka twoja. Niektórzy oburzają się trochę, no jak to Jezus do Maryi, swojej ukochanej matki, mówi niewiasto, to tak jest takie bezosobowe, takie szorstkie, takie bezduszne, no w takim szczególnym momencie jak śmierć, jak rozstanie, powiedzieć do własnej matki niewiasto. Ale zwróćmy uwagę, że Jezus również w Kanie Galilejskiej mówi do Maryi niewiasto, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto. Pan Jezus, mówiąc to swojej matki niewiasto, wyraźnie czyni aluzję do pierwszej niewiasty, do Ewy, matki wszystkich żyjących w porządku natury. Maryja jest matką wszystkich żyjących w porządku łaski. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, na którą zwracają uwagę egzegeci. Ta kolejność. Jezus powierza swoją matkę, która zapewne była już wdową, święty Józef już zapewne nie żył, a w tamtych czasach wdowa, jak wiemy to także z kart Ewangelii, była właściwie w sensie takim społeczno-prawnym nikim. Nie miała osobowości prawnej, nie mogła się bronić. Niedawno słyszeliśmy o tym sędzim, który zlitował się wreszcie nad pewną wdową, która go dręczyła, więc to pokazuje, że kobieta, która nie miała opiekuna, czy to w osobie dorosłego syna, czy oczywiście męża, była w sytuacji dramatycznej. Więc można byłoby tę scenę z krzyża interpretować w tym duchu, że Pan Jezus daje zabezpieczenie swojej matce, wdowie, powierzając ją opiece Jana. Ale gdyby chodziło tylko o ten wymiar taki, nazwijmy to, społeczny czy taki socjalny, zabezpieczenie przyszłości Matce Bożej przez Pana Jezusa, to z pewnością najpierw by zwrócił się do Jana. Powiedziałby: synu, to jest twoja matka, zaopiekuj się nią. Ale właśnie ta kolejność jest bardzo istotna, na co zwracają uwagę egzegeci, że najpierw Jezus swej matce powierza Jana, a w jego osobie powierza nas wszystkich, kapłanów i lud Boży. A dopiero potem dopełnia tym poleceniem: synu, oto matka twoja. A zatem Maryja jest...
Można by powiedzieć, tak naprawdę widzimy, kim jest Maryja dla rodzącego się Kościoła.
Dokładnie, że jest właśnie matką. Pan Jezus jej powierza nas, a dopiero ją powierza nam. Więc ta kolejność. I cokolwiek byśmy mówili o Maryi w sposób zasadny, zgodnie zresztą z adhortacją Marialis Cultus wydaną przez świętego papieża Pawła VI, to zawsze musimy robić odniesienie do Jezusa. Inaczej nie zrozumiemy całej prawdy o Matce Bożej i to jej piękno osobowe, piękno duchowe nie wybrzmi nam w pełni, wbrew pozorom, jeżeli zagubimy tę perspektywę chrystologiczną i zarazem perspektywę eklezjalną. Czasem niestety w pobożności ludowej tego trochę brakuje, gdzie skupiamy uwagę na Maryi, na jej pięknie, na jej cnotach, przypisując jej też pewne cechy, które chyba raczej by należało przypisywać Duchowi Świętemu. Natomiast jeżeli nam zabraknie tej perspektywy chrystologicznej, bardzo nam się ta wizja, ta rola Matki Bożej skurczy. I wracam do tytułu Matka Kościoła. Jak powiedziałem, w pierwszych wiekach jakkolwiek doceniano macierzyństwo Maryi, bardziej to macierzyństwo duchowe, to nie odczytywano go może bezpośrednio w kluczu Matka Kościoła. Ten tytuł po raz pierwszy, tak na dobrą sprawę, pojawia się dopiero mniej więcej w XI wieku i to głównie w związku z osobą biskupa Tur, biskupa Berengariusza, znanego skądinąd jako tego, który miał poważny problem z interpretacją tajemnicy eucharystycznej. Mianowicie biskup Berengariusz stawiał problem, jak to możliwe, nie umiano znaleźć języka, który by to wyjaśnił, jak to możliwe, że chleb staje się ciałem Chrystusa, a wino krwią. I te jego wątpliwości teologiczne wywołały pewną reakcję ludu Bożego, który manifestował swoje, wprawdzie nie mając sposobu teologicznego wyjaśnienia, ale manifestował swoje przywiązanie i wiarę dla prawdy eucharystycznej. I z tego czasu właśnie mamy takie gesty w liturgii, jak chociażby podniesienie, czyli ukazywanie świętych postaci dla adorowania przez lud Boży, czy inne praktyki eucharystyczne, jak chociażby procesje teoforyczne i temu podobne. Ale to tak na marginesie, tylko w związku z biskupem Berengariuszem. Ale właśnie on też jako pierwszy w swoich wypowiedziach zaczyna używać określenia Matka Kościoła. I dopiero ten tytuł, on potem trochę zanika w mariologii i w teologii, dopiero odżywa w XIX wieku, a w sposób już taki bardzo jednoznaczny pojawia się w kontekście zwoływanego przez papieża świętego Jana XXIII Soboru Watykańskiego II, kiedy już papież Jan XXIII używa tych określeń Matka Kościoła. I znalazłem też taką informację, że ówczesny kardynał Montini, Giovanni Montini, kardynał Wenecji, który został później papieżem Pawłem VI, kontynuatorem dzieła soborowego, że jako pierwszy z takim entuzjazmem zareagował na to określenie używane przez papieża Jana XXIII Matka Kościoła. I on de facto na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II, jak już tu wspominałem, to było dokładnie 21 listopada 1964 roku, czyli niemalże dokładnie 58 lat temu, w sposób uroczysty, po dokonaniu pewnych podsumowań dotychczasowych obrad soborowych, w sposób uroczysty ogłasza Maryję Matką Kościoła i uczynił to taką formułą. Przeto na chwałę Matki Bożej i ku naszemu pokrzepieniu ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, to jest Matką całego ludu Bożego, zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy nazywają ją Najukochańszą Matką. Pragniemy, by pod tym najmilszym tytułem od tej chwili Dziewica Matka była jeszcze bardziej czczona i wzywana przez lud chrześcijański. Bardzo takie piękne i widać też niepozbawione pewnej afektywności, pewnego uczucia, wzruszenia formuła ogłaszająca tytuł Maryi Matki Kościoła. Jest tu rzecz godna jeszcze zauważenia. Akurat ksiądz profesor Janusz się tym kiedyś zajmował. Pamiętam, jak w Pasierpcu na jednym z naszych sympozjów mariologicznych ksiądz Janusz głosił taki referat, który mnie bardzo zaciekawił i teraz sobie go przygotowując się do tej audycji odgrzebałem. A mianowicie wkład polskich biskupów w ogłoszenie tego tytułu Maryi Matki Kościoła. Mówi się o takim memoriale, który wystosowali biskupi polscy pod kierunkiem kardynała błogosławionego Stefana Wyszyńskiego z bodaj z 16 września 1964 roku, czyli na mniej więcej dwa miesiące przed tym uroczystym ogłoszeniem, w którym de facto, jak zauważył ksiądz Janusz, nie tyle biskupi polscy proponują tytuł Matka Kościoła, co raczej zawierzenie Maryi Kościoła jako takiego i dzieła soborowego. Niemniej jednak ta inspiracja biskupów polskich musiała być na tyle silna, że papież Paweł VI zdecydował się na takie ogłoszenie tytułu. I pewnym potwierdzeniem tej inicjatywy i wkładu polskich biskupów jest to, że 4 maja 1971 roku Episkopat Polski wystosował specjalny list. Kiedy uważnie czytamy tekst tego listu, wyczuwamy język i rękę błogosławionego prymasa tysiąclecia, w którym biskupi przedstawiają historię tego tytułu, wspominają o tym memoriale i tak dalej. Pokazują znaczenie tytułu Maryi Matki Kościoła, czyniąc bardzo wyraźne odniesienia także do polskiej sytuacji, do polskich doświadczeń. I pojawiają się oczywiście oprócz wyjaśnień biblijnych, tych biblijnych podstaw, o których ja tutaj wspomniałem, zarówno więc tych Bożego Macierzyństwa Maryi, tego zatroskania Matki Bożej w Kanie Galilejskiej, Testamentu Jezusa z Krzyża, Wieczernika, biskupi zwracają uwagę na taki wymiar praktyczny, emocjonalny, powiedzielibyśmy taki duchowościowy tego tytułu Matki Kościoła. Pozwolę sobie tylko niektóre zdania z tego listu już dawno zapomnianego, a jednak myślę wciąż aktualnego. Pozwolę sobie przytoczyć. Biskupi polscy wtedy, w 71 roku, wiemy jaka była to wtedy sytuacja społeczna i sytuacja Kościoła, piszą tak: Matka Kościoła, Matką moją, będziemy teraz snuli dalej myśli w wymiarze osobistym. Matka Kościoła jest w szczególny sposób matką moją, bo przecież ja jestem cząstką Chrystusowego ciała. Jestem Kościołem Bożym. Mam matkę, która nie umiera, piszą biskupi. Taka matka jest potrzebna współczesnemu światu. Do niej ludzie zwracają swoje oczy i serca. Za taką tęsknię i ja. Więc widzimy, jak bardzo przenoszą tę prawdę dogmatyczną na doświadczenie duchowe nas, Polaków. I ostatecznie biskupi polscy postanawiają, że poniedziałek po uroczystości zesłania Ducha Świętego w Polsce będzie obchodzone święto Matki Kościoła. To była ta praktyka w Polsce, natomiast ona dopiero praktycznie 4 lata została przez papieża Franciszka wprowadzona w praktykę Kościoła powszechnego, więc przez całe lata myśmy w Polsce świętowali drugi dzień, jak to mówimy, Zielonych Świątek, jako święto Matki Kościoła. To pokazuje też jakiś nasz może szczególny przywilej, czy też może nasze zobowiązanie względem Maryi, jako mówimy, że jesteśmy narodem maryjnym, to pokazuje też nasze zaangażowanie w szerzenie czci, kultu Matki Bożej jako Matki Kościoła. Ona jest Matką Kościoła, a więc kim ja jestem jako członek Kościoła? Jestem jej dzieckiem. To tytuł, który nas bardzo zobowiązuje. Myślę, że jeszcze do tego tematu będziemy wracać w rozmowach, w odpowiedziach słuchaczy.
Czyli tak można powiedzieć, że taki jakiś zmysł też jest w polskim Kościele, może przez te doświadczenia, jeżeli ksiądz profesor wspomniał i to memorandum, ten memoriał 64, na chwilę przed tym, nim Paweł VI ogłosił, to może była taka inspiracja. I co więcej, no jeżeli dopiero 4 lata temu Matka Kościoła w powszechnym Kościele, a w naszym od 71 roku, więc tym bardziej myślę to nas Polaków do czegoś zobowiązuje.
No i wyczuwamy w tym wszystkim jednak rękę wielkiego prymasa tysiąclecia, papieża Maryjnego, który, to jest osobny temat, który w czasie soboru tutaj u nas podejmował niezliczone inicjatywy duchowego wspierania dzieła soborowego, zwłaszcza na Jasnej Górze. Więc prymas Wyszyński miał to wielkie wyczucie, że jasnogórska Matka Boża jest tą Matką Kościoła, że to u niej, u jej stóp szczególnie wyrażamy naszą troskę o Kościół, który przygląda się sobie samemu w tych obradach soborowych, które miały miejsce 60 lat temu.
A rola Jana Pawła II, on kiedykolwiek przyjeżdżał na przykład do Polski, prawda, zawsze był na Jasnej Górze.
Tak, i podkreślał ciągle, że Jasna Góra to konfesjonał i ołtarz narodu, czyli to miejsce duchowej przemiany. To jest także to doświadczenie Kościoła właśnie. My sami zresztą, udając się w pielgrzymkach, czy indywidualnych, czy tych pieszych, czy jakichkolwiek innych, kiedy spotykamy się w tych wielkich zgromadzeniach jasnogórskich, to naprawdę czujemy Kościół, czujemy, że jesteśmy w jednej wielkiej Bożej rodzinie, czujemy siłę tego Kościoła, jego splendor, jego żywotność. Myślę, że takie doświadczenie jest również udziałem chociażby rodziny Radia Maryja, która się gromadzi na Jasnej Górze. Ludzie przyjeżdżają z daleka po to, żeby pobyć przy Matce Bożej, pobyć ze sobą, ale właśnie jako członkowie jednego Kościoła, którzy mają wspólne doświadczenie duchowe, wspólny język wiary, którym się wzajemnie dzielą i którym się umacniają.
Księże profesorze, no tak myślimy o tym miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, w Maryi ono się objawiło, tak myślę, Stary Testament, naród wybrany, który był prowadzony, który doświadczał tego miłosierdzia i jak gdyby spełnienie tego wszystkiego jest w Jezusie Chrystusie, ale przez przyczynę Maryi, to ona dzięki swojej pokorze, dzięki swojemu tak, doświadcza tego, prawda, bo wiemy jej fiat, jej niepokalane wcześniej poczęcie, jej fiat, jej Betlejem, ale i Golgota, wszędzie tam tak.
To jest element stały, bo możemy powiedzieć, że tak jak wspomniałem tą definicję świętego Tomasza, miłosierdzie to wziąć czyjś niedostatek na siebie. My widzimy, że ten niedostatek jako pewne doświadczenie takie misji Chrystusa jest elementem stałym. Chrystus przychodzi, jest zdefiniowany jako ten, który wziął na siebie nasze słabości, nasze niedostatki, nasze braki. Obok widzimy zawsze obecną Maryję. Od tajemnicy wcielenia, od narodzin, przez działalność Chrystusa, aż do krzyża, to co zostało tutaj także szerzej pokazane, więc Maryja uczestniczy w tym braniu tych niedostatków. Oczywiście pierwszy ten niedostatek, jakiego doświadczamy, to jest oczywiście spowodowany grzechem, no ale potem także konsekwencjami grzechu, które przekładają się na codzienne życie. To wydarzenie w Kanie Galilejskiej, o którym już wspominałem, to jest takie wydarzenie, które w jakiś sposób możemy uznać za streszczenie tego maryjnego brania tych ludzkich niedostatków na siebie. Zresztą szeroka interpretacja tego wydarzenia, jakim jest wesele w Kanie Galilejskiej, na to pokazuje bardzo wyraźnie. Jest to wydarzenie, które z jednej strony odnosi się do faktu pewnego historycznego, do konkretnego wesela, do konkretnego faktu, ale jak wszystko w Ewangelii świętego Jana, to ma zawsze odniesienie wspólnotowe i odniesienie takie ponadhistoryczne, czyli ta Maryja, która bierze ten konkretny niedostatek w Kanie Galilejskiej na siebie, oczywiście w związku z Chrystusem, bo to stale widzimy, Maryja wstawia się u Chrystusa z tym dostrzeżeniem swojego niedostatku, niesie go potem przez całe życie Chrystusa, aż po krzyż, wieczernik w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. No i potem bierze na siebie te niedostatki, które doświadcza Kościół w ciągu wieków. To, co ksiądz Marek tutaj powiedział właśnie w odniesieniu do tego faktu, właśnie takiego ponadczasowego trochę, czy może całkiem w sposób całkowicie pewny, że pod krzyżem Maryja staje się matką Kościoła. Przy czym my oczywiście myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że w samym pojęciu matki, w wymiarze macierzyństwa, to odniesienie do brania na siebie niedostatków dziecka, no to jest coś, co nie tylko wyrasta z wielkiej egzegezy, interpretacji teologicznej, tylko także z doświadczenia ludzkiego.
Objawienia Matki Bożej to też są znakiem miłosierdzia?
No niewątpliwie tak. Tak samo jak we wspomnianych doświadczeniach polskiej pobożności. Proszę zwrócić uwagę, że czy to będą śluby jasnogórskie kardynała Wyszyńskiego, czy potem rozmaite akty oddania, które się pojawiają. Ja to kiedyś wziąłem, dokładnie sprawdziłem, prześledziłem te wszystkie akty. W każdym z nich tytuł Matka Miłosierdzia jest obecny zaraz w pierwszym tytule, w pierwszym zdaniu, w pierwszym akapicie. Jako taki...
To jest ta racja, z powodu której my się do niej zwracamy.
Tak. Więc tutaj ono jest jako zaznaczenie. Maryja bierze ten niedostatek i my tę konkretną sytuację historyczną, którą przeżywamy, czy to były lata 50., 60., 70., sytuacja się zmienia, te różne niedostatki się zmieniają, ale odniesienie pozostaje stałe, czy stała jego potrzeba wzywania Matki Bożej, Matki Miłosierdzia jako Matki Kościoła. Ja sobie tak dopiero w tej chwili tak uświadamiam, jak te tytuły wzajemnie się dopełniają. To z jednej strony miłosierdzie pojęte w taki sposób ogólny, a z drugiej strony to odniesienie właśnie do potrzeby czy niedostatku Kościoła w poszczególnych epokach. My dobrze wiemy, że po II wojnie światowej tych niedostatków Kościoła spowodowanych całą pierwszą połową zresztą XX wieku, nie tylko II wojną światową i tym chaosem, który to wywołało ideologicznym, politycznym i innym, odczuwamy, że wobec tych niedostatków to po ludzku biorąc my nie jesteśmy w stanie ich rozwiązać. Bez tej interwencji takiej szerszej, także bez wstawiennictwa Matki Bożej, no to pozostaje trochę zawieszone w próżni. To jest to, czego brakło tutaj, ksiądz Marek to zaznaczył, biskupi polscy w czasie II Soboru Watykańskiego wręcz można powiedzieć walczyli o dowartościowanie tego duchowego macierzyństwa Maryi w postaci takiej tytułu także Matka Kościoła, ale potem ten drugi element często się zapomina o tym, że z jednej strony dowartościować duchowe macierzyństwo, a z drugiej strony wspólnie je uznać. Domagali się, żeby sobór zakończył się, biskupi polscy na czele z kardynałem Wyszyńskim, zakończyć wspólnym wszystkich ojców soborowych pod przewodnictwem papieża aktem oddania. Wtedy jeszcze to słowo zawierzenie tak nie było jasno sformułowane. Akt oddania wszystkich biskupów i oddania całego Kościoła, bo Kościół cierpiał nie tylko w Europie Wschodniej, środkowo-wschodniej, tylko no, problemy Kościoła były na całym świecie, zresztą one do dnia dzisiejszego, konsekwencje tamtych problemów widzimy. I tutaj to wspólnotowe wyznanie ze strony biskupów na czele z papieżem miało się dokonać. Na zakończenie soboru no jednak nie przeszło to, aktu oddania dokonał sam papież Paweł VI. Dopiero potem pamiętamy Fatima, akt oddania, ten taki uniwersalny papież Jan Paweł II z biskupami całego świata zawierza Kościół Matce Bożej, dopełniając to, co w czasie soboru się nie stało, więc myślę, że to dostrzeganie tego, że my w tych naszych niedostatków i kościelnych, i społecznych, i politycznych także nie jesteśmy w stanie rozwiązać naszą przemyślnością, tylko odwołujemy się do instancji maryjnej, oczywiście w odniesieniu do Chrystusa, no to jest moim zdaniem taki właśnie szczególny akt wiary, nie tylko poszczególnych ludzi, ale całego Kościoła. I myślę, że ten tytuł Matka Kościoła, tak to wynika na przykład z nauczania kardynała Wyszyńskiego, a potem papieża Jana Pawła II, to jest ta próba obejmowania całego Kościoła, żeby go przedstawić przez Maryję Chrystusowi. I to jest to miłosierdzie takie, nazwijmy je, eklezjalne, szerokie, dotyczące całego Kościoła.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w Skradzisku Kamiennej u Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Bożej Miłosiernej. Zapraszamy, telefony będziemy je powtarzali, ale jeżeli ktoś chce wziąć udział, prosimy sobie zapisać. To są dwa numery telefonów 693 11 22 55. Powtórzę, 693 11 22 55 i drugi telefon 693 11 22 00. Powtórzę, 693 11 22 00. Temat Matka Miłosierdzia, Matką Kościoła. Nasi goście, ksiądz profesor Marek Chmielewski, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej, to jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, i ksiądz profesor Janusz Królikowski, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, i jest z nami też gospodarz, ksiądz prawa dr Jerzy księży, karbownik, kustosz sanktuarium i proboszcz parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej. Telefony jeszcze raz 693 11 22 55. 693 11 22 55, drugi 693 11 22 00, 693 11 22 00. Ksiądz profesor chciał jeszcze słowo.
Mam tutaj przed oczyma tekst z Katechizmu Kościoła Katolickiego. To dokument, który warto czytać i studiować, i dobrze się składa, że w Radio Maria katechizm jest ciągle komentowany w różnego rodzaju katechezach. To jest rzeczywiście kwintesencja naszej wiary i w punkcie 967 czytamy tak. Przez całkowite przylgnięcie do woli Ojca, do odkupieńczego dzieła swego Syna, do każdego natchnienia Ducha Świętego, Maryja Dziewica jest dla Kościoła wzorem wiary i miłości. Przez to właśnie jest ona najznakomitszym i całkiem szczególnym członkiem Kościoła. Maryja jest figurą Kościoła, typus ecclesiae, mówiąc po łacinie. Przywołuję te słowa, bo przychodzi mi na myśl to pewnie, co pamiętają wszyscy, którzy przed laty uczestniczyli w ruchu Światło Życie, a mianowicie to hasło, które pochodzące jeszcze z czasów patrystycznych, ale które wydobył i przypomniał nam sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, Ecclesia Mater, Mater Ecclesiae. Mianowicie Kościół staje się macierzyński, Kościół jest matką właśnie przez to, że ma matkę, że zapatruje się w matkę Kościoła. Maryja jest typem Kościoła, wzorem dla Kościoła, a jako matka rodzi i to duchowe macierzyństwo rozciąga się na wszystkich członków Kościoła, tak samo Kościół rodzi do życia duchowego. My rodzimy się w Kościele przez łaskę chrztu, stajemy się właśnie członkami Kościoła. Dalej, jako matka Maryja uczy, na przykład uczy ciągle, tu wspomniał ksiądz prałat, uczy przez różnego rodzaju objawienia, w których uczy, napomina, wręcz karci, tak jak prawdziwa matka, która kocha swoje dzieci. Podobnie Kościół jest tą matką, bowiem wychowuje swoje dzieci, poucza je, nierzadko karci, wzywając do posłuszeństwa jedynemu naszemu Panu i Królowi Jezusowi Chrystusowi. A więc pamiętajmy tę symetryczną frazę Ecclesia Mater, Mater Ecclesiae. Kościół jest matką, pod warunkiem, że wpatruje się w swoją matkę, matkę Kościoła.
A jak czasami ludzie stawiają tak kwestie, Chrystus tak, Kościół nie. Dziś może też coraz bardziej, jeżeli ksiądz profesor mówi, my się uczymy być Kościołem, prawda? Uczymy się rozumieć, co to znaczy, że ja jestem w Kościele. Nieraz tak łatwo, może przez media społecznościowe to łatwo niektórym ludziom przychodzi, takie właśnie stawianie sprawy.
No. Już Jan Paweł II, bodaj w encyklice Redemptoris Missio, postawił ten problem, że rzeczywiście współcześnie obserwujemy zjawisko niepokojące, kiedy niektórzy mówią tak, Chrystus tak, Kościół nie, albo odwrotnie. Kościół tak, ale Chrystus nie. To są dwie różne postawy świadczące o niezrozumieniu tego, czym jest Kościół. Właśnie dlatego w programie duszpasterskim w tym najbliższym roku chcemy się pochylić nad tajemnicą Kościoła i zobaczyć go w praktyce. Są takie środowiska, które mówią Chrystus tak, Kościół nie. Czyli ja wierzę w Chrystusa, ale odrzucam Kościół. Oczywiście często Kościół rozumiany jako hierarchia. A przecież Kościół jest przedmiotem naszej wiary. W kredo mówimy, wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Nie mówię, wierzę w proboszcza, wierzę w biskupa. Wierzę w Kościół. Kościół jest przedmiotem wiary. Więc jeżeli ktoś mówi, ja w Kościół nie wierzę, ja nie uznaję Kościoła, to przepraszam, ale zaprzecza swojej wierze. Zaprzecza swojej katolickiej, chrześcijańskiej tożsamości. Inni mówią tak, Kościół tak, ale Chrystus nie. Czyli instrumentalne traktowanie Kościoła jako instytucji charytatywnej, wychowawczej, czy jakiejś społecznej, czy zaangażowanej politycznie. I okej, niech Kościół sobie tutaj prowadzi działalność taką czy inną, ale broń Boże, niech nie mówi nam o Chrystusie, niech nie ewangelizuje. Bo my tego nie chcemy, my tylko chcemy konkretnych prac, jakie Kościół wykonuje. To są dwie skrajne, o których mówi Jan Paweł II, postawy, które są nieakceptowalne i z których możemy się leczyć, wpatrując się właśnie w tę, która jest Matką Kościoła, tę, która jest w tajemnicy Chrystusa i Kościoła.
Dziękuję. Ksiądz profesor Janusz Królikowski.
Ja myślę, że w odniesieniu do tego zdania, to ja mam taką odpowiedź zawsze bardzo prostą, którą znalazłem u takiego amerykańskiego egzegety McKenzie, który był kiedyś rektorem papieskiego Instytutu Biblijnego. Znakomita, znamienita postać, który mówił tak: jeśli ktoś nie zauważa na podstawie Nowego Testamentu, że Kościół wynika z Jezusa Chrystusa i że Jezus Chrystus chciał Kościoła, no to nie można już z takim o niczym dyskutować. My w teologii uzasadniamy, że Chrystus Kościół założył, że chciał Kościoła i robimy to w sposób systematyczny, ale ktokolwiek bierze Nowy Testament do ręki i go przeczyta, nawet niezbyt wnikliwie, to zauważy, że ta więź Chrystus-Kościół to jest tak ewidentna, że jeśli tego się nie przyjmie, to szkoda dyskutować o każdej innej prawdzie. I myślę, że coś w tym jest. Myśmy może w teologii trochę przespekulowali tę kwestię uzasadnienia, że Chrystus chciał Kościoła, że Kościół jest przez Niego założony i tak dalej. Może czasami byłoby dobrze tak po prostu stwierdzić na podstawie Nowego Testamentu, że Kościół jest bezpośrednią, wewnętrzną, tak jak mówili ojcowie Kościoła, wypłynął z Chrystusowego serca, przebitego na krzyżu. Tam jest początek Kościoła. Kościół jest w Chrystusie i jeśli tego się nie zauważa, to jakakolwiek dyskusja na tematy Kościoła, Chrystusa, sytuacji Kościoła w świecie, w historii, to jest chyba pozbawiona sensu.
Drodzy Państwo, dziś Radio Maryja jest na wyjeździe, więc telefony inne niż te, które podajemy na co dzień. Numery 693 11 22 55. Powtórzę, 693 11 22 55. Drugi 693 11 22 00. 693 11 22 00. Dziś temat Matka Miłosierdzia, Matką Kościoła. Dziś to my możemy też stawiać pytanie do tego tematu. Jesteśmy w Skarżysku Kamiennej w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Tak mówimy, że no, Chrystus tak, Kościół nie. No, ale na przykład ten Kowalski, tak? Zwykły Kowalski albo ten ksiądz Kowalski mi przeszkadza, bo możemy tak rzeczywiście postawić sprawę, że ktoś może czegoś nie rozumieć, bo też z różnego poziomu czy pułapu. Jedni specjalnie, jedni może z niewiedzy, jedni ze słabości, inni z grzechu mogą tak sprawę stawiać. Pamiętam kiedyś ksiądz profesor, ksiądz Pawlukiewicz kiedyś tak stawiał sprawy. Wszyscy ci, którzy czynią jakiś zarzut, no przychodzą z perspektywy no, własnej słabości, jak gdyby własną słabość chcą usprawiedliwić, to jacy są, jakie prowadzą życie, no i jak są skonfliktowani z Chrystusem, z Kościołem.
Ja myślę, że warto sięgnąć, szukając odpowiedzi na te pytania i podjęcie tego problemu, warto zwrócić uwagę na te badania, które CBOS przeprowadził niedawno, dlaczego odchodzę od Kościoła. I tam warto zwrócić uwagę na to, że zdecydowana większość ludzi, którzy deklarowali, że odchodzą od Kościoła, to albo odchodzą z tego powodu, że nie czują potrzeby Kościoła, albo po prostu ze zwykłego lenistwa. Dla mnie to jest bardzo symptomatyczne, bo tam powiedzmy to, że ktoś odchodzi z kościoła, bo został źle potraktowany, dajmy na to, przez proboszcza. Wiadomo, że takie przypadki się zdarzają i czy takie, czy inne zgorszenie pojawia się, ale to jest skrajne minimum. Natomiast tam bodaj ponad 50% tych, którzy deklarowali odejście i zechcieli je uzasadnić, to było nie czuję potrzeby wiary, nie poczuję potrzeby religii albo po prostu zwykłe lenistwo. To jest, niestety nie zauważamy, ja nawet byłem świadkiem, jak krytykowano te badania CBOS-u, A mnie się one bardzo spodobały, nie tylko dlatego, że one odpowiadają moim obserwacjom, ale no na to powinniśmy zwrócić także uwagę tak z punktu widzenia trochę teologicznego, nie? Że trzeba szerzej uzasadniać tak naprawdę, co wiara wnosi w życie ludzkie. To jest po pierwsze. I po drugie, no jednak no, lenistwo, no to już jak z nim walczyć, no to jest osobny problem. Ale tutaj bym widział istotę problemu i relacji do Kościoła. Inne problemy to są problemy drugorzędne i to w tych badaniach jest pokazane, że one się tak kształtują, inne problemy na poziomie 3-4%, ale te dwa są bardzo zasadnicze.
W duchowości jest taka kwestia, że zwracamy uwagę na doświadczenie, czyli wejście w głęboką relację. I problem, moim zdaniem, nie tutaj dopowiadając do tego, co mój przedmówca powiedział, problem krytyki Kościoła, powiedzmy, on często wynika także, oprócz różnych uwarunkowań, z braku doświadczenia Kościoła, z braku wejścia w przestrzeń tajemnicy. Posłużę się pewnym obrazem. Po przeistoczeniu w czasie mszy świętej słyszymy aklamację, celebrant mówi: oto wielka tajemnica wiary. Co to znaczy słowo tajemnica? Nam się słowo tajemnica kojarzy z zakazem ujawniania jakichś treści poufnych. Tajemnica jest czymś więcej. Tu nie chodzi o to, że nie mogę czegoś powiedzieć, bo mi nie wolno. Nie mogę powiedzieć, bo nie jestem w stanie tego ogarnąć pojęciowo. Ja mogę tylko wejść w przestrzeń tajemnicy, mogę doświadczyć tej tajemnicy. I ktoś, kto nie ma doświadczenia Kościoła, nie otwiera się na doświadczenie Kościoła, na ten klimat, w którym on wyrasta, będzie na Kościół patrzył w takim dość spłaszczonym wymiarze. To jest trochę tak, jak na przykład klimat rodziny. Można dużo mówić o tej takiej czy innej rodzinie, że ta rodzina ma takie czy inne defekty, różne rzeczy można mówić, ale ci, którzy tę rodzinę stanowią, którzy w niej są, nawet jeśli widzą braki swoje, swoich bliskich, swojego ojca, matki, to nie zmienia faktu, że oni się kochają, że oni są w tym klimacie zanurzeni. To jest klimat, który ich ukształtował. To jest coś, co jest bliskie ich sercu, bez czego oni by się czuli wyzuci ze swojej tożsamości. I myślę, że z Kościołem jest coś podobnego, że my potrzebujemy doświadczenia Kościoła, a to do tego doświadczenia prowadzi nas Maryja. Znowu wracam uparcie do przewodniego tematu. Ona jest przecież matką, jest wzorem Kościoła. Dlaczego my mamy patrzeć na to, co jest słabe we wspólnocie Kościoła? Patrzmy na to, co jest ideałem Kościoła, a tym ideałem jest Maryja. Ta, która jest przede wszystkim, jak powiedzieliśmy, za soborem, w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, zanurzona w tę tajemnicę. Ta, która jest najbliżej Chrystusa, ta, która jest najbliżej swoich dzieci, ta, która, jak to pisze święty Łukasz Ewangelista, aż dwa razy rozważa i zachowuje w swoim sercu te wielkie wydarzenia wiary, tak jak powinien to czynić Kościół. Maryja, która się modli, Maryja, która jest pod krzyżem, uczestniczy w męce Chrystusa, tak jak Kościół. Więc patrzmy raczej na Maryję i w niej szukajmy modelu Kościoła i tego, co w Kościele zachwyca, a nie patrzmy trochę jak koprofagi, tylko, prawda, pod nogi i tylko to, co jest no, akurat nie zasługujące na naszą uwagę.
Dziękuję. Odebrałem telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław Stykowski, parafia Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach w Warszawie. Chciałem zadać pytanie księdzom gościom. Jakie jest oficjalne stanowisko w sprawie objawień prywatnych Kościoła? Myślę, że jest temat, który księża dosyć dobrze znają.
A co, jak mamy to rozumieć, prywatne objawienia? Jak pan to rozumie?
Znaczy, mam na myśli objawienia na siekierkach, a dotychczas są objawienia prywatne, no, a wiem, że księża, profesorowie brali udział, że tak powiem, w badaniach tego typu objawień.
Czyli zanim Kościół powie, że są zgodne z, czy nie są przeciwne nauczaniu Kościoła, czy temu, co w...
Nie, czy możemy się głośno o nich wypowiadać. Aha. Na chwilę.
Dziękuję bardzo. Pana imię jeszcze raz?
Stanisław.
Dziękuję.
Pan Stanisław, widzę, że dużo wie. Ja tutaj wiele nie mogę powiedzieć akurat o naszym udziale w tych badaniach. Zasada jest taka, najpierw ogólnie może. Jedyne, które nas obowiązuje, to jest objawienie publiczne zawarte w Piśmie Świętym i w tradycji apostolskiej przekazanej nam przez Kościół i przez apostołów. I to objawienie piszemy z dużej litery i właściwie to jest jedyne objawienie. W języku polskim na te wszystkie prywatne, na te różne zdarzenia, o których często słyszymy, którymi się emocjonujemy, też mówimy objawienia, podczas gdy na przykład w języku włoskim mamy zupełnie inne określenie. Tam raczej byśmy powinni mówić o pewnych zjawieniach. My używamy tego samego pojęcia i to nam trochę myli porządki. To, co nas obowiązuje, to jest objawienie publiczne zawarte w Piśmie Świętym i byłoby rzeczą niedopuszczalną, gdyby ktoś na przykład doskonale znał jakieś prywatne objawienie, a nigdy w życiu nie przeczytał choćby jednej Ewangelii. To byłby jakiś nieporządek, nieporozumienie. Natomiast objawienia te, czy ze zjawienia, mariofanie, czyli te objawienia Matki Bożej, z którymi mamy do czynienia, one pod warunkiem, że są uznane przez Kościół, zatwierdzone jako wiarygodne, jako autentyczne, a to się nie dzieje tak po prostu, to wymaga wnikliwych analiz teologicznych, badania też widzących, uczestniczących w tych objawieniach. To jest bardzo długi, żmudny proces, wymagający też czasu, bo czas w takich sytuacjach jest bardzo dobrym weryfikatorem. Wszelki pośpiech, wszelka taka nagłość, taki pośpiech, że już proszę ogłosić natychmiast, albo to, co słyszeliśmy, takie zniecierpliwienie wielu wiernych. Dlaczego Kościół, dlaczego Watykan jeszcze nie ogłosił Medjugorje jako autentyczne objawienia? Po pierwsze, to nie jest kompetencja Watykanu jako takiego, bo Kościół lokalny to jest w kompetencji biskupa miejsca orzekanie o autentyczności danych zjawisk nadprzyrodzonych, które muszą być poddane wnikliwym badaniu, wnikliwym próbom, także w perspektywie czasu. Więc to nie można tutaj działać tak pośpiesznie. Ale jeżeli przyjmiemy, że dane zjawisko jest wiarygodne, jest autentyczne, spełnia określone kryteria, o których tutaj trzeba byłoby mówić następną godzinę, to i tak one mają charakter służebny w stosunku do objawienia publicznego. Te wszystkie interwencje Matki Bożej, o których tu wspomnieliśmy, one jedynie pomagają nam lepiej zrozumieć te wszystkie wymagania, jakie są zawarte w Ewangelii. Nieustannie Maryja zdaje się powtarzać te słowa z Kany Galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Autentyczne te zjawienia maryjne, one zawsze nas odsyłają do Chrystusa, do tego, co jest zawarte w Piśmie Świętym. I jeżeli tego typu wydarzenia pomagają nam głębiej wierzyć, być wiernymi, to w porządku. Natomiast nie możemy się znowu przywiązywać do jakichś partykularnych, wtórnych rzeczy, które nierzadko są mocno wyeksponowywane w prywatnych tych, mówimy, objawieniach, do tego stopnia, że one urastają do rangi czegoś kluczowego, istotnego, co nijak się ma w perspektywie na przykład objawienia publicznego.
Dziękuję.
Tu jeśli chodzi o objawienia na siekierkach, no to sprawa jest w toku, toczą się badania i decyzja będzie należała do biskupa miejsca, który ostatecznie rozstrzygnie. Nie bez znaczenia też dla pewnej weryfikacji wiarygodności tych i jakichkolwiek innych objawień są owoce duchowe, które rodzą się w tym miejscu. No a siekierki pod tym względem myślę, że mają dużo nam do powiedzenia.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże wszystkim uczestnikom zgromadzenia. Moje doświadczenie w sprawie, której tutaj w tej chwili omawiamy, jest takie, że Kościół dla mnie jest rodzajem skarbca, z którego można korzystać praktycznie w sposób nieograniczony, bo Kościół to Chrystus. A on nie jest ograniczony niczym. Jeśli mówi do nas, chodźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni i umęczeni jesteście, to ja was pokrzepię. To znaczy, że on mnie zaprasza do obszaru nieograniczonego i z którego ja mogę zaczerpnąć to bogactwo, którym on się chce ze mną podzielić, A korzystając z tego bogactwa, mogę również w stopniu taki, jaki zostanie mi udostępniony, zasilać ten skarbiec Kościoła. Natomiast słowa, którzy umęczeni i obciążeni jesteście, są częstym doświadczeniem człowieka i to zmęczenie jest dużą przeszkodą na drodze dojrzewania duchowego, ale muszę nie tylko własnymi siłami, ale właśnie wsparty słowem Pana Jezusa, błogosławieni, którzy wytrwają do końca, po prostu kroczyć tą drogą. I Maryja jest właśnie dla mnie przykładem takiego trwania w cierpliwości i w milczeniu. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, Panie Pawle. Szczęść Boże. Ksiądz profesor Marek Chmielewski.
W odpowiedzi na tę kwestię podniesioną przez Pana Pawła użyłbym takiego porównania, że Kościół jest jak szlachetny kamień, powiedzmy diament, nie znam się na kamieniach szlachetnych, ale często właśnie oglądamy szlachetne kamienie, powiedzmy jakieś diamenty, rubiny i one nas ciągle zachwycają, coś nowego nam ciągle pokazują, w zależności od tego, co chcemy zobaczyć, a poza tym w jakim świetle to oglądamy. I właśnie Kościół jest takim szlachetnym kamieniem. W Apokalipsie mamy też obraz budowli kościoła, której fundamenty są zbudowane z różnego rodzaju szlachetnych kamieni, które mienią się różnymi barwami, różnymi odcieniami. Właśnie w zależności od tego, w jakim świetle kulturowym, w jakim świetle historycznym będziemy patrzeć na ten szlachetny kamień, no i też co chcemy zobaczyć w tym pięknie. I tu zgadzam się, jest to bardzo trafne spostrzeżenie, że Kościół jest takim skarbcem, z którego ten ojciec rodziny wydobywa rzeczy stare i nowe, jak to mamy w Ewangelii. I rzeczywiście Kościół zawiera w sobie to, co jest to stare, pierwotne, ciągle świeże, ciągle inspirujące, ale też i rzeczy nowe. I pewna mądrość naszego przeżywania i doświadczenia Kościoła polega na tym umiejętnym, syntetycznym łączeniu rzeczy starych, szlachetnych, godnych pamięci i tego ciągłego otwarcia na to, co jest nowe.
Dziękuję. Można słówko do powiedzenia tak. Jeszcze.
Ja tylko powiem słuchaczowi, żeby pan czy pani się nie rozłączać. Ksiądz profesor jeszcze Janusz Chujkowski słowo dopowie i poprosimy na
Myślę, że warto zwrócić uwagę na takie dopowiedzenie tutaj bardzo ważne. Sięgając do Erasma z Rotterdamu, a więc czasy dość odległe, ale problemy w Kościele były też poważne. On w jednym ze swoich listów mówi tak, że najpierw trzeba stawiać pytanie, co Kościół ode mnie oczekuje i jak ja odpowiadam na to, co Kościół ode mnie oczekuje, a jak odpowiem na to, co Kościół ode mnie oczekuje, to potem będę formułował oczekiwania pod adresem Kościoła. Myślę, że my trochę dzisiaj, w sensie takim bardzo szerokim, przestawiliśmy to. Mamy oczekiwania pod adresem Kościoła, często nawet takie, których Kościół nie jest właściwym adresatem.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
wieków. Witam serdecznie księży profesorów, księdza prałata, księdza proboszcza i wielebnego naszego kochanego kapłana prowadzącego. Mówi Teresa z Gniezna. Ja chciałam takie świadectwo powiedzieć, może króciutko, i przemyślenia, i takich cudownych mamy profesjonalnych gości, żeby później mi troszeczkę moje myślenia, jeżeli idą w jakimś złym czy jakiś przenośni, żeby mi potem korektę zrobili. Ja uważam, że Maryja, ja przynajmniej doświadczyłam tego, że Maryja bardzo hojnie przychodzi z pomocą wszystkim, którzy wzywają Maryję. Ja to czynię i zwracam się do Maryi. Maryja jest pełna miłości, współczucia dla wszystkich, litościwa, zawsze łaskawa. I do tego źródła podążam ja i powinni to podążać wszyscy, a moja spragniona dusza jest bardzo. Ja się do Maryi zwracam, upraszam łaski. Maryja mi upłasza łaski u Jezusa i pomaga i ocala. I chciałam to po prostu przykład taki dać, żeby nie być gołosłowna, że mi pomaga i ocala. Wnuki bez przykładu wiary żywej ze strony rodziców po rozwodzie oddałam jako babcia w duchową opiekę Maryi. No i co się okazuje? Oczami wiary, jak na to patrzę, to są owoce walki o tę duszę moich wnuków. Nie wiem, czy to dobrze rozumiem. Cudownie. Maria jest po prostu cudowna, nazwana Królową Nieba. Jest matką współczującą, wszechbłagającą. No ja tak myślę, że ta Maria najbardziej zna tajemnicę miłosierdzia i nazwana jest też matką miłosierdzia. I nie wiem, czy jeszcze dobrze rozumiem, że mi się tak wydaje, że Pan Bóg pragnie tego i Pan Bóg chce, abyśmy dzięki stawiennictwu Matki Kościoła otrzymywali łaski nowej miłości do Jezusa. A przecież to Matka nam wyprasza, jak ktoś kocha Jezusa, to też jest łaską, że Go kocha. To też Maryja prowadzi nas do Jezusa, abyśmy Go kochali. No i uważam na koniec jeszcze, że Maryja prowadzi do źródła Bożego Miłosierdzia, z którego mi jest Pan Bóg po prostu naprawdę daje owoce tego. Także chciałam powiedzieć, niech będzie pochwalony Chrystus, Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy Pani Tereniu, który z księży. Ksiądz profesor Marek Chmielewski.
Nie ulega wątpliwości to, co Pani powiedziała, że Maria jest naszą matką, no a prawdziwa matka nigdy nie pozostanie obojętna wobec nędzy swojego dziecka. Miłosierdzie, jak to uczył Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia, to szczególna postać miłości, którą Bóg ma względem człowieka. O ile taka ludzka miłość, można powiedzieć, to już jest interpretacja księdza profesora Tischnera, o ile taka ludzka miłość ma charakter bardziej, powiedzielibyśmy, symetryczny, bo jest to wzajemne obdarowywanie się, wzajemne uszczęśliwianie, wzajemna fascynacja pięknym i dobrem w obydwu kochających się podmiotach, to miłosierdzie jest relacją asymetryczną, bo Bóg daje nam siebie, daje nam swoją miłość, a nie otrzymuje niczego, co by było mu równoważne. Otrzymuje raczej naszą nędzę, a mimo to się pochyla, a mimo to ta miłość Boża jest skupiona na człowieku. I właśnie Maryja jest tą, która dźwiga nas z tej nędzy, pomaga nam się wznieść ku Bogu, otwierać się na Boże działanie i jako prawdziwa matka bez wątpienia nas wspiera i stąd też nasze osobiste doświadczenie w polskiej przestrzeni pobożności maryjnej pozwala nam dawać tysiące takich przykładów ludzi, którzy mają głębokie przeświadczenie i w pełni zasadne, że otrzymali łaskę wiary, łaskę nawrócenia, czy także jakieś inne łaski materialne typu powrót do zdrowia, czy jakieś no, różne rozwiązanie różnych trudnych sytuacji właśnie przez pośrednictwo Maryi. Ona jako matka jest zawsze przy nas.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Halo?
Witamy serdecznie. Radio proszę przyciszyć. Proszę nam się przedstawić. Na wieki wieków amen.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. O, jakoś sobie radzimy z radiem, przepraszam, że tak, ale...
Ja właśnie chciałam powiedzieć, bo były zniesione w 49, 50 roku święta i było najpierw zniesione 6, a potem drugie 6, czyli 12, a dane było 12 wolnych sobót. No i właśnie to było między innymi Trzech Króli, Matki Boskiej Gromnicznej, Matki Boskiej Królowej Polski, Zniebowstąpienie. Drugi dzień Zielonych Świątek to właśnie zrobione z Królowej Matki Bożej Królowej i świętego Piotra i Pawła 29 czerwca, 6 sierpnia Przemienienie Pańskie.
Ja tak zapytam, pani, przepraszam, halo, pani imię?
Tak. Maria.
Pani Mario, a w związku z czym te pytania, co się takiego stało, bo pani mówi to zniesiono, to wprowadzono, jak my to mamy rozumieć?
Chodzi o to, czy to... Nie można by było wystąpić, żeby to z powrotem wrócić.
Ale w związku z czym? Co się takiego stało? Czego jest za mało, a czego jest za dużo? Albo odwrotnie?
15 sierpnia, też 26 Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Boskiej Siewnej, tak samo.
No ale to mamy te święta, czy ich nie mamy, Pani Mario? Mamy święta, czy zostały zdjęte?
A 3 tylko zostały przywrócone. 3 Króli, Matki Boskiej 3 maja.
A, czyli było więcej, a zostały jakoś tak pomniejszone, tak?
A było 12 aż. Dzień zaduszny drugi i niepokalanego poczęcia Marii. To były zniesione w 50 roku. No i właśnie teraz prymas wystąpił, że papież
Pani Mario, my może spróbujemy to usystematyzować, dobrze? Jeżeli coś takiego się stało, spróbujemy to pokazać jak i wyjaśnić, księże profesorze.
Pierwszym dziełem Soboru Watykańskiego II była konstytucja o świętej liturgii Sacrosanctum Concilium. I ta konstytucja i późniejsze akty Kościoła porządkują liturgię, prowadząc nas do początku. Czasami krytykuje się te zmiany, które nastąpiły w liturgii, wywołane czy spowodowane przez Sobór, nie rozumiejąc, że Kościół powraca do swoich początków. I przede wszystkim chodzi o jasne ukazanie tego, co mówiliśmy na samym początku tutaj naszych rozmów. Centralną rolę Chrystusa Pana. Cały rok liturgiczny skoncentrowany jest wokół wydarzeń zbawczych Jezusa Chrystusa. Natomiast pobożność i różne tradycje pobożne, i Polska, i inne europejskie kraje, do liturgii wnosiły różne elementy pobożnościowe, które sprawiły, że ta liturgia obrosła mnóstwem różnych wspomnień, świąt, które miały bardzo różną rangę. I właśnie reforma soborowa dokonała trochę takiego, może w odczuciu niektórych, brutalnego cięcia, zmieniając rangę pewnych wspomnień liturgicznych, zwłaszcza maryjnych, czy to ich pomniejszając, czy też przesuwając w czasie, ale właśnie po to, żeby mocno wyeksponować centralną rolę Chrystusa i Jego misterium zbawczego. Więc naprawdę tu się nic nie dzieje, tu nie jest jakaś obraza Matki Bożej, czy odebranie roli Maryi, ale właśnie tak jak powiedziałem na początku, pokazanie, że to Chrystus jest Zbawicielem świata, a Maryja jest tą, która prowadzi do Chrystusa. A jedna jeszcze rzecz, o której tutaj Pani wspomniała, bo obawiam się, że tu są pomieszane różne porządki. Nie miejmy pretensji do Kościoła o to, że pewne święta znieśli nam komuniści w latach 50. Że nam zlikwidowali dni wolne, które pozwalały nam pełniej świętować różne uroczystości. One teraz, niektóre z nich zostały przywrócone. Więc to są dwie rzeczy. To, co zlikwidowali komuniści, ale co Kościół celebrował, mimo że były dni robocze, jak również te zmiany w liturgii, w kalendarzu liturgicznym, które wynikają z wyższych racji. I miejmy trochę zaufania do Kościoła, do papieży, którzy naprawdę wiedzą, co robią i czego chcą. Bo czasem ta krytyka, że Kościół poznosił święta, że poprzesuwał tam świętych z tego terminu na inne, trzeba troszkę na ten temat wiedzieć, żeby się wypowiadać. Tylko jedno zdanie do powiem. Często zmiana kalendarza świętych wynikała po prostu z tego, że byli to święci, których na przykład trudno udowodnić autentyczność. Nie wiadomo, czy oni tak naprawdę istnieli. Często była to legenda. Albo na przykład badania archeologiczne ustaliły datę śmierci inną niż powszechnie przyjęta, bo była to na przykład pewne obchody niektórych świętych, to były daty translacji ich szczątków, a nie śmierci. Przyjęto zasadę, że czcimy świętych w dniu ich narodzenia dla nieba, czyli śmierci męczeńskiej na przykład. I stąd wynikają te zmiany. Dlatego trzeba raczej zachować pewną pokorę i posłuszeństwo względem Kościoła, niż tylko używać sobie, że jest coś, że się zmieniło. To, że się zmienia, to jeszcze nie problem. Zawsze jest ważne to, w jakim celu się to czyni.
Dziękuję, ksiądz profesor.
Może słówko do powiedzenia.
Proszę bardzo.
Warto pamiętać, że Kościół w ciągu wieków święta niektóre, czy wspomnienia, ustanawiał i likwidował. Rzadko się pamięta, pod koniec XVIII wieku jednym posunięciem papież, już nie pamiętam który, ale zlikwidował 40 świąt, które były, bo niektórzy tam przypuszczają, że zmiany w liturgii to jest efekt tylko i wyłącznie II Soboru Watykańskiego. To miało miejsce już wcześniej i te korekty, ustawienia, nadawanie odpowiedniej rangi, właśnie to, co ksiądz Marek wspomniał, pewna hierarchizacja także uroczystości, świąt, wspomnień, żeby to przemawiało do człowieka tak, jak przemawia. Niemniej jednak, jeśli ja bym czegoś żałował w reformie liturgicznej, bo też mam swoje takie preferencje, to z punktu widzenia mariologii i pobożności maryjnej brakuje mi trochę tego, że zlikwidowano, a to było od średniowiecza, w Kościele istniało wspomnienie pokory Matki Bożej. No to by nam dużo dało.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę, rozmowy niedokończone. O, ktoś nam się rozstał, to przypomnę. Drodzy Państwo, dziś jesteśmy w Skarżysku Kamiennej, studio w terenie, telefony 693 11 22 55, 693 11 22 55 i drugi 693 11 22 00, 693 11 22 00. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę nam się przedstawić.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja Szczygiewica.
Teraz i zawsze.
Jestem Jadwiga, Wielkia Śmilecka. Od okolicy Łukowa.
Jego pani mówi przez głośno mówiący, czy tak słuchawka blisko ucha?
Tak, głośno mówiąc.
To może pani przełączyć na słuchawkę bliżej ucha, będzie nam lepiej, bo tak nam się jakiś przydźwięk robi.
Tak, lepiej teraz.
Bardzo dziękuję.
Więc ja mam, witam gości, witam księży wszystkich. Dziękujemy. Tam w gronie. Proszę, ja mam takie pytanie, jestem do księdza proboszcza. Będąc na pielgrzymce w sanktuarium, właśnie w Skarżysku Kamiennej, tam jest taki sklepik. Ja nabyłam sobie różaniec ku czci 13 cnót Najświętszej Marii Panny za dusze w czystu cierpiące. I nie tak dawno była taka audycja, była podnoszona taka kwestia, że to jest różaniec nie chrześcijański. Jest tu właśnie na łączniku piękne takie wezwanie do Matki Bożej Miłosierdzia. Zacytuję to. Odmawiałam kilkanaście razy. Matko Boża, Miłosierdzia Bożego, stawiaj się za duszami w czystcu cierpiącymi przez moc Twojego niepokalanego serca dla uwielbienia Boga i zbawienia wszystkich dusz. Amen. I to jest 13 cnót. Do każdej, każda cnota jest zdrowaś Mario na takim dużym, na dużym paciorku, tak jak i na, jak w różańcu normalnym. I trzy wezwania są takie prośby. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Właśnie na samym Bogu odmawia się tą modlitwę na łączniku.
Pani
czy to ksiądz proboszcz może mi udzielić jakiejś informacji, że rzeczywiście to nie jest katolickie?
Nie, pani tak słyszała, że to nie jest katolickie.
Tak, właśnie była kwestia, była audycja z siostrą zakonną. To chyba to gdzieś, nie wiem, czy to było wszystkich świętych, czy gdzieś zaduszny. I jedna osoba i druga później wracała do tego różańca i siostra zanegowała, że to jest.
Te modlitwy, które pani zacytowała, nie widzę żadnej sprzeczności. Jeszcze to ładne jest takie to powiedzenie przez miłosierdzie Boże. Bardzo piękne właśnie modlitwy przez miłosierdzie Boże. Ja tutaj nie wiem, są księża teologowie, czy widzą to, ja tutaj nie widzę. Te modlitwy, które pani wypowiedziała, są zgodne, no, wszystkie jest prawdą. Modlimy się za duszę wszyscy cierpiące, że wieczny odpoczynek, czy też to właśnie przez miłosierdzie Boże. Bardzo piękne.
Przepraszam, jeszcze chciałam dopowiedzieć właśnie te cnoty, które do zawstawieni ku czci świętej, na Świętej Marii Panny. To jest bojaźń Boża, miłość, wiara, nadzieja, posłuszeństwo, cierpliwość, pobożność, wstydliwość, mądrość, męstwo, wstrzemięźliwość, czystość, sprawiedliwość. No jedynie wstydliwość, tak troszeczkę niedokładnie w niektórych wczytanych po prostu książeczkach nie napotkałam, ale te pozostałe, no i sprawiedliwość, ale Matka Boża chyba sprawiedliwa była, czysta, wiadomo, wstrzemięźliwa. I te wszystkie, co wyczyta, no, zacytowałam,
poczucie
to
wstydliwości też jest właściwe. Poczucie wstydliwości to też jest właściwe, także nie widzę tutaj żadnych jakichś niewłaściwych modlitw, a bierze do ręki mikrofon teolog, ksiądz Janusz, to jeszcze może cośkolwiek na ten temat powie.
Myślę, że warto pamiętać, mamy jeden z tytułów maryjnych, bardzo starych, Wybawicielko z czyśćca. a więc wstawiennictwo Maryi w odniesieniu do dusz oczyszczających się w czyśćcu ma bardzo, że tak powiem, odległą metrykę i tu nie ma żadnego problemu. Jednym ze świętych doktorów Kościoła, który zachęcał do takiego nabożeństwa właśnie, to był święty Bernard z Clairvaux, zresztą w Rzymie, tam przy opactwie trzech źródeł, Tre Fontane, jest kościół, gdzie w głównym ołtarzu właśnie jest piękny obraz przedstawiający Maryję, jak wydobywa duszę z czyśćca. Potem ta pobożność rozwinęła się w postaci, jak to było dawniej, czy w postaci litanii, bo spotkałem taką litanię do Matki Bożej Wybawicielki z czyśćca, bardzo odległą, z XVI wieku, czy także rozmaite koronki. A tutaj myślę, że zwłaszcza warto podkreślić to, co w tej modlitwie jest, przez miłosierdzie Boże, bo rzeczywiście tak, te najbardziej starożytne wersje modlitwy, które my odmawiamy, wieczne odpoczywanie czy inne modlitwy za zmarłych, zawsze miały to wezwanie, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają. Więc ja osobiście na przykład bardzo zabiegam i walczę o to, żeby tę formułę przywrócić do modlitw za zmarłych, że to jest właśnie jeden z elementów kultu miłosierdzia Bożego.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak, chciałam.
Jesteśmy na antenie. Radio wyciszyć czy wyłączyć, kochani, jak się dodzwaniamy. Pamiętajmy mieć blisko suwak czy pokrętło.
Dobrze, ojcze Grzegorzu.
Pani imię?
Jestem posłuszna. Maria, z Poznania.
Prosimy, pani Mario.
Już teraz, tak? Mogę
tak,
mówić?
Tak, bardzo proszę. Dzisiaj temat Matka Miłosierdzia, Matką Kościoła.
Rozumiem. Słucham tego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak do odnośnie tych modlitw. Chodzi to za mną. Myślałam, że kiedyś do jakichś innych może rozmów niedokończonych. Ale ponieważ akurat dzisiaj jest tknięty ten temat, taka siostra właśnie przed wszystkimi świętymi była zaproszona i jeszcze było, chodziło o msze gregorianki. Ja już mam dużo lat. Dużo się te gregoriańskie, przecież to ojciec do ojca Pio przyszło tam przy tym ognisku, co się grzali i jakaś tam ta dusza, on na mnie w pierwszej chwili nie czytałam całą te księgi ojca Pio i przecież i kapłani zachęcali, ale właśnie słowa, takie podważanie. Przecież ojciec Pio jest tak świętym człowiekiem i skoro on o to pisze i mówi i jak gdyby, no nie reklamuje, ale zachęca ludzi do upraszania, przebłagania i oczyszczenia zmarłej duszy tą mszą gregorianką. No, gregorianki, tak się mówi w skrócie. I ta siostra też to bardzo negowała. I po prostu byłam tak, no ponieważ mi umarł syn, też miałam ochotę, mam ochotę, nie tylko ochotę, no bo bardzo się modlimy, jest dużo takich mszy pojedynczych, bo to jeszcze rodzina, bo to niedawno było. I taki plan też zamówić tą mszę. I właściwie to zgłupiałam. Nie mam mało lat, mam dużo i pierwszy raz tak usłyszałam historię i prosiłam...
Pani słyszała w Radio Maryja? W Radio Maryja pani słyszała tą siostrę?
Tak, tak.
Był taki temat, odkryjmy ten skarb na nowo.
Ja mówię, takie
są... Pusty. Ale wie pani co, bo tak trochę trudno czasem nam się odnosić. My byśmy też tak upraszali, że jak już mamy specjalistów i poruszamy jakiś temat, to bo nieraz jest tak, mnie tak poruszyło i chciałam... Ale temat był podejmowany na antenie, prawda? Więc myślę, że no czasami jest to...
Ja od siebie, serca chciałam i miałam taki plan, to mówimy, że gregoriańską, zmówić syna. I w tej chwili, po tej rozmowie, po tym, bo ona to była też siostra po teologii, osoba
pani, wykształcona. Teraz nie, pani Mario, nie mamy teraz tematu dotyczącego odpustów, i nie mamy tematu dotyczącego mszy świętej gregoriańskiej.
Ale bardzo proszę, jednym słowem chociaż.
Dziękuję, dobrze. Ksiądz profesor Janusz Królikowski.
No ja mogę powiedzieć tylko tyle, że papieże zalecają, nie tyle zalecają, co aprobują ten zwyczaj mszy świętych gregoriańskich, konkretne świadectwa, papież Benedykt XIV, papież Pius IX, papież Leon XIII, papież Pius XI, papież Pius XII mówił, że ta praktyka pobożna zasługuje na podtrzymanie. Myślę, że wystarczy na ten temat, jak pani tu mówiła, jednym zdaniem. Natomiast uzasadnienie szersze, no ono można podać, tylko że no nie jesteśmy w tym nurcie, bo można podać i argumenty, że tak powiem, trochę z tradycji, trochę ze zwyczaju. Papieża aprobują to jako pobożny zwyczaj, godny kontynuowania.
Także może pani zamawiać drewniankę za syna.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze Grzegorzu, ja również jest, za chwilę radio wyłączę.
I jesteśmy na antenie. Radio wyłączyć.
Ja mam imię Mariusz Dzwoniewskier.
Mariusz, dobrze.
I chciałbym powiedzieć, podziękować w ogóle za to, że jest taka parafia w Skarżysku Kamiennej, tam gdzie jesteście. Ponieważ była msza odprawiona za moją babcię, za moich rodziców, a szczególnie księdzu Markowi, którego słyszę na antenie i bardzo, bardzo chciałbym za ten ciekawy temat poruszyć. I dziękuję, że jesteście, bo jest to najlepsza parafia w Skarżysku Kamiennej. I pomogliście mi i chciałbym tak bym chciał podziękować. I serdecznie ściskam i pozdrawiam.
No miło mi, bardzo dziękuję panu. No to staramy się w całym zespołem duszpasterskim tutaj modlić się i pomagać ludziom, tak jak uczymy się od Matki Bożej Miłosierdzia. Ja jestem bardzo dumny, proszę pana. W tej chwili jestem bardzo dumny, nie z tego, co pan powiedział, ale z tego, kogo zaprosiłem dzisiaj do rozmów niedokończonych. Dwóch wspaniałych profesorów, którzy dali nam piękną katechezę. Ja sam słuchałem z otwartymi ustami na temat właśnie i Matki Miłosierdzia, i Matki Kościoła. To piękne i dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie myślę, że ja skorzystałem, że z tego również będę pomagał ludziom, którzy przychodzą. Ludzie czują to, proszę księży, co my mówimy. To jest te słowa, nigdy mia ciebie ludu nie rzuciła, nigdy mia tobie nie odjęła lica, jam podawnemu famozy siła Bogu Rodzica, prawda, pisze bodajże chyba Konopnicka. To są te słowa, które tutaj padały. Popatrzcie na wargi Matki Bożej, one są spuchnięte, czyli że ona nieustannie wstawia się za nami, jak było powiedziane, jak matka. To ci ludzie, proszę księże, ja do tej pory ciągle mówiłem, że miłosierdzie to jest odkrycie podróżnych wad dobrego czegoś w człowieku, że to jest miłosierdzie. Tak to rozumiałem, uważałem, że to jest, każdy człowiek ma jakieś wady, ale odkrycie dobra w drugim człowieku to jest miłosierdzie. Ale tutaj to, co mówicie, prawda, że jest to branie braków cudzych na siebie, piękne. No jak ja mogę to teraz, jakaż to będzie motywacja dla mnie jest większa, jak ja powiem tym rycerzom Kolumba, tym parafianom, patrzcie się, ci na Ukrainie nie mają co jeść. Tam przeżywają święta, będą przeżywać się. Chcemy tutaj, kochani, pierwszą sobotę grudnia stanąć, aby wysłać tym ludziom paczki na święta, które i tak będą mieli właśnie o wiele, wiele uboższe. Tam, na tej Ukrainie, jest taka sprawa, że szykuje się i też zimno. Nie ma ciepła, nie ma skąd wziąć tego ciepła. I tutaj organizujemy się, jest 25%, dokładamy do każdej kurtki, która kosztuje ponad 100 zł i chcemy dać dzieciom, nie tylko ukraińskim, zresztą i naszym, dzieciom właśnie od wieku, w takim wieku od 6 do 12 lat. To jest właśnie, tych ludziom tego będzie potrzeba. Proszę, i tutaj patrzę na to, jak ludzie przychodzą właśnie tutaj i dzień i noc. Oni to czują, że matka im jest miłosierdzia, że ona jest matką. Klęczą i ja widzę, płaczą, szukają wsparcia. I myślę, że może nawet nie potrafią tego zrozumieć, że ona chce wziąć, prawda, i to jest to piękne, chce wziąć ich braki na siebie i pomóc im. To jest, kochani mi, gdyby, jak to się mówi, gdyby konfesjonały umiały płakać w tym sanktuarium, to naprawdę by płakały, bardzo. Tutaj, prawda, odkrywają to miłosierdzie Boże. Gdyby też ileż tutaj jest ludzkich nawróceń w tym sanktuarium. Dlatego bardzo księżom dziękuję za tą piękną katechezę. Dla mnie, myślę, dla mojego zespołu duszy pasterskiego też będzie jakaś piękna podbudowa, żeby tym, którzy przyjdą i parafianom dać taką naukę.
Dziękuję, ksiądz profesor Marek.
Jeszcze bym chciał dopowiedzieć tak od strony nieco innej. Łacińskie słowo misericordare, czyli okazywać miłosierdzie, składa się z trzech słów. Misericordare, biednemu, potrzebującemu dać serce. To jest chyba to, co odróżnia miłosierdzie, te wszystkie wysiłki i uczynki miłosierdzia od zwykłej dobroczynności. Dobroczynność to jest kwestią bardziej taką organizacyjną, sprawnościową, załatwić to czy tamto jest potrzeba, trzeba tam interweniować. Miłosierdzie jest czymś więcej, jest zaangażowaniem serca. To, co ksiądz Prawda przed chwilą powiedział. Ja współczuję komuś i chcę mu dać, no nie mogę mu dać siebie, to daję mu to, co płynie z mojego serca. Właśnie miłosierdzie, misericordare, dawanie swojego serca, wkładanie swojego serca. To jest to, czego my się uczymy od Matki Bożej i co chyba najłatwiej nam przychodzi właśnie spełniać poprzez przywołanie wspomnienia o niej, ta, która nas kocha i dlatego nam okazuje swoje serce, swoją miłość, daje nam tę miłość i wydobywa z nas to, co dobre.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam do audycji.
Jesteśmy na antenie, proszę nam się przedstawić, słyszymy panią.
Mówi Anna Złuckiego. Chciałabym powitać wszystkich bardzo serdecznie, ale też powiedzieć, że Matka Boża dla mnie jest wielką nauczycielką miłosierdzia Bożego i po prostu zadziwiająco odpowiada na te nasze prośby. Pokazywała mi wielokrotnie różaniec, i nawet po prostu też powiedziałam do męża, że Matka Boża jest taka podobno bardzo piękna. To jest taka bardzo piękna. Ta piękność, to ta miłość jest taka piękna. I przyśniła mi się Matka Boża tak piękna i taka kryształowo czysta. No ale tak naprawdę przepiękna. No ale to tak chciałam tutaj dodać. I wydaje mi się, że no ja po prostu to jest niepojęta miłość miłosierna, gdzie przygarnia wszystkich grzeszników, gdzie nie odrzuca nikogo, przytula, pociesza, szuka rozwiązań. Ja nawet po prostu jak tak, ja się bardzo, bardzo kocham Matkę Bożą, no oczywiście Pana Jezusa też, tą Trójcę Przenajświętszą. Ale nieraz tak mówię, Matko Boża, przecież ja mam jeszcze tyle do zrobienia, a to ja nie zdążę zrobić tego do 20. Przyjdź mi z pomocą, pomóż mi Matko. I tak po prostu na takiej rozmowie szczerej, serdecznej do Matki Najświętszej uciekam się do tej mamy, do tej Matki Miłosierdzia i po prostu tylko słucham natchnień, co mam robić, chodzę w GPS-ie, i po prostu wykonuję kolejne rzeczy, które muszę wykonać, które powinnam wykonać i to tak cudownie poukładane i w takich drobiazgach po prostu nawet, że to jest zadziwiająca miłość i czułość, delikatność, wrażliwość, no i potęga serca. I po prostu ja dokładnie godzina 20 dzwonią dzieci do drzwi, bo już po prostu dojechałem. I to jest po prostu, tak się dzieje, ja czasem córka mówi, mamo, czy mogę przyjechać, jestem taka zmęczona, a ja mam zupełnie inne plany, ale mówię, no jak ona jest zmęczona, to jak może nie mieć dla niej czasu? Oczywiście, przyjeżdżajcie. Ale jak się zastanowię, mam porozkładane różne inne rzeczy, ale za czym ona dojedzie, to ta czuła, kochana, święta matka wszystko mi poukłada. I to tysiące razy tak było. To są po prostu i cuda, bo ja też, moja córka studiowała na filologii polskiej i później podjęła w drugim roku historię sztuki. Ja mówiłam, nie podejmuj, bo będzie ci ciężko z chwilą, kiedy egzaminy się zbiegną. No ale nie taki ciekawy kierunek chciałabym. No dobrze. Tak się stało. Zbiegły się egzaminy. Nie było literatury z historii sztuki. Problemy. No, ja mówię, zrezygnuj, bo to jest z tego jednego kierunku, pozostań na filologii polskiej. No nie, no taki ciekawy kierunek, tak ciekawi ludzie.
Pani Aniu,
ale ja tylko tak krótko może powiem, bo no to jest może trzeba ważne. Się... Tylko,
tak, wie pani.
To jest właściwie to dzieło miłosierdzia Matki Bożej. I właśnie wtedy, kiedy właśnie było tak ciężko, ja się do Matki Bożej zwracałam, ta pomoc nie przychodziła. Mówię, Matko Boża, ja jestem grzeszna, ale Ty jesteś święta, przyjdź mi z pomocą. I co? Koleżanka, która się upominała o tej pani profesor, to ona zabiegała, to ona później, kiedy córka zauważyła książki na jezdni, zatrzymała ruch, książka, córka wbiegła na jezdnię, znalazła książkę
pani
literatura
Aniu,
ja do historii sztuki.
Pozdrawiamy serdecznie. Jakieś tam malutkie przyczynki, myślę, do rozmowy są.
Pani wspomniała o tym, że miała jakiś obraz piękna Matki Bożej. Właśnie to mnie zainspirowało, żeby wrócić do tematu Matki Kościoła. Święty papież Paweł VI w jednej ze swoich wypowiedzi zwrócił uwagę, że w tej drodze naszego doświadczenia Maryi mamy dwie takie zasadnicze drogi. Via Veritatis, droga prawdy, która jest bardziej udziałem teologów, ale jest również nie mniej ważna i dobra via pulchritudinis, droga piękna, odkrywanie piękna. I to jest droga bardziej dostępna dla ludzi prostych, może nie mających przygotowania teologicznego, ale to jest właśnie droga doświadczenia. I my odkrywamy Maryję jako właśnie tota pulchra, cała piękna. I wpatrując się właśnie w Maryję piękną, skupiamy uwagę nie tylko na niej pięknie takim naturalnym, pięknie kobiecym, wynikającym także z dziewictwa, z czystości, z tej pełni łaski i niepokalanej, ale dostrzegamy także to piękne oblicze Kościoła. I może dobrze by było, zachwycając się pięknem Maryi, pomyśleć też o tym, jak piękny jest Kościół, którego ona jest matką.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak, dobry dzień.
Prosimy.
Już można?
Można.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, teraz i zawsze.
Pozdrawiam Tadeusz Stoku. Ja chciałem zapytać odnośnie kultu Maryi. Chodzi mi o to, że po prostu jest różne są wyzwania. Czy wcześniej były, na przykład chodziło się o jakieś dodatkowe święta maryjne, na przykład Matki Bożej, Pięknej Miłości, czy to też, bo niektóre zostały potem zniesione, czy to tak samo jak niektóre też wspomnienia świętych zostały zniesione, czy to właśnie jest bardziej no takie, żeby to było uproszczone bardziej, czy to żeby jak najmniej właśnie było takiego czegoś. I druga rzecz, na przykład czemu na przykład jest w liturgii kanon rzymski jest rzadko brany i tam na przykład są wspomnienia święte, które po prostu może my nie znamy, a czy nie można wprowadzić.
Panie Tadeuszu, dziś nie o kanonie rzymskim, tak, ale o Matce Miłosierdzia, Matce Kościoła.
No dobrze,
dziękuję. księże profesorze?
Już o tym wspominaliśmy, że ta reforma liturgii sprawiła, że została wydobyta centralna postać Chrystusa. Wiele z tych świąt maryjnych miało charakter lokalny i one też często pozostały, ale tylko w wymiarze lokalnym. Podobnie jak niedawno dokonano pewnych zmian w liturgii, kiedy tych wielu świętych, błogosławionych naszych, pozostali oni w kulcie lokalnym, natomiast w wymiarze Kościoła w Polsce czy w Kościoła powszechnego ciągle podkreślana jest centralna rola Chrystusa, a prawdy maryjne i uroczystości maryjne wiążą się z tymi głównymi prawdami o Matce Bożej, a więc jej niepokalane poczęcie, Boże macierzyństwo, dziewictwo trwałe Maryi i jej wniebowzięcie. Te główne dogmaty i najważniejsze wydarzenia zbawcze, te pozostały. Natomiast wszystkie te lokalne, które często mają też jakiś charakter taki kulturowy, związany z jakąś tradycją, z jakimś objawieniem, one zostały tutaj potraktowane wtórnie, właśnie dla pewnej przejrzystości tego, że to Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie z miasta Miłosierdzia. Mam na imię Irena. Z miasta Miłosierdzia, dokładnie z Wilna. Obecnie przeżywamy tu opieki ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej. Kilka razy miałam okazję też być w Skarżysku Kamiennej w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia. Więc łączyłam się też duchowo z Ostrą Bramą w Skarżysku Kamiennej. Pamiętam też modlitwie o Radzie Maryja. Bardzo serdecznie pozdrawiam też przewielbnego i zacnego ojca Grzegorza, także zaproszonych gości, księdza profesora Marka Chmielewskiego, księdza profesora Janusza Królikowskiego oraz kustosza sanktuarium, księdza prałata Jerzego Karbownika. Bardzo dziękuję za wspaniały temat. Też kocham Matkę Bożą i cieszę się, że Radio Maryja troszczy się o maryjny kult, o pierwsze soboty wynagradzające. Więc serdecznie pozdrawiam i życzę wielu łask Bożych od Matki Bożej Miłosierdzia z Wilna. Z Panem Bogiem.
A jakiś kamyczek do rozmów?
Jakiś kamyczek?
No.
No może, nie wiem, jakąś historię opiek Matki Bożej przedstawią księża profesorowie, no jeżeli coś na ten temat mogą powiedzieć.
Dziękuję bardzo. To ja może, to spróbujemy może jeszcze jeden telefon, nim odpowiemy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Na temat miłosierdzia.
Temat Matka Miłosierdzia, Matką Kościoła, tak?
Tak.
Pana imię?
Janusz.
Proszę bardzo, panie Januszu.
Już jestem na antenie?
Tak.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Janusz ze Skarżyska Kamiennej. Właśnie pozdrawiam ojca Grzegorza, księży profesorów i pozdrawiam księża prałata Jerzego. Chciałem właśnie zapytać na temat miłosierdzia, bo w dzienniczku siostry Faustyny Pan Jezus powiedział, że zanim będę sędzią sprawiedliwym, przychodzę jako król miłosierdzia. I chciałem właśnie zapytać między innymi księdza profesora Chmielewskiego, czy to nie oznacza, że miłosierdzie jest tylko dla nas osób teraz tu i teraz żyjących. Czy po śmierci też można nawiązywać do miłosierdzia? Czy wtedy już jest sąd ostateczny? Bardzo bym prosił.
Dziękuję bardzo, panie Januszu.
Często przeciwstawia się sprawiedliwość miłosierdziu. Tymczasem to są dwa wymiary tej samej szczodrobliwości Boga względem człowieka. Jak powiedzieliśmy, miłosierdzie jako to pochylenie się, mówiąc tak bardzo obrazowo, Boga nad nędzą człowieka, wynika z jego sprawiedliwości. Bóg nie byłby sobą, gdyby nie był miłością, gdyby tej miłości nie okazywał. A ta wierność sobie to jest właśnie jeden z aspektów sprawiedliwości. Czyli miłosierdzie dopełnia sprawiedliwość, a sprawiedliwość jest stanowi te ramy, w których to miłosierdzie Boga się objawia. Jak będzie po śmierci? No przecież sam fakt, że mamy udział w życiu wiecznym, na które tak naprawdę nie zasłużyliśmy, jest dowodem Bożego miłosierdzia. Jesteśmy całe dzieło zbawcze, cała perspektywa życia wiecznego, to jest właśnie inicjatywa i dar Bożego miłosierdzia, z którego byśmy tylko chcieli i potrafili korzystać.
Jeszcze mam takie może pytanie, bo tak podsumowujemy już patrząc na zegarek. Tutaj te niedostatki Kościoła, ksiądz profesor mówił, no i problemy. Tak myślę właśnie, po co Bogu taki Kościół, oczywiście no taka wspólnota, która niesie problemy, prawda? Każdy z nas, jeżeli chodzimy do konfesjonału, codziennie się nawracamy, my za sobą niesiemy miłość, to możemy, w taki sposób staramy się też odpowiadać i Bogu, chociaż nieumiejętnie, drugiemu człowiekowi również. Jak to jest, bo też żeby to zrozumieć, że Pan Bóg zechciał takiej wspólnoty, takiego Kościoła, który jest słaby, a Matka Boża też się nad nami pochyla, bo nawet jak ksiądz tutaj kustosz zapytał o te objawienia, to Matka Boża właśnie przychodzi i przestrzega nas, prawda? Ale też przychodzi do tych, którzy no, czasami są godni pożałowania, tak postępują, tak gardzą i Bożymi darami, i darami drugiego człowieka, prawda? Nadużywają tej miłości i Bożej, i drugiego człowieka. A mimo wszystko Pan Bóg nas chce i mimo wszystko On się nad nami pochyla. W sposób niezasłużony mamy dar miłosierdzia, w sposób niezasłużony mamy niebo wysłużone przez Chrystusa i w sposób niezasłużony Matka Boża, Matka Miłosierdzia, Matka Kościoła pochyla się cały czas nad nami.
Ten temat często się pojawia. Musimy wyjść od tego prostego stwierdzenia. Ja ten temat rozwiązuję mniej więcej w taki sposób, bo on wymaga szerszego uzasadnienia. Mianowicie to, że Kościół jest niedoskonały, że Kościół jest w takim etapie tworzenia się, czy tworzenia się w każdej epoce na nowo, to jest nic innego, tylko wielkie zaufanie Pana Boga do człowieka. Bo ja zdaję sobie sprawę z tego i często mówię to tak obrazowo, że wielu by chciało tak, żeby Pan Jezus przyszedł na świat, nas zbawił, zmartwychwstał i potem w ramach tego, zanim wstąpił do nieba, dał nam księgi liturgiczne, katechizm, kodeks prawa kanonicznego i wszystkie inne potrzebne środki i mówi, no to teraz tego używajcie do skończenia świata, to jest jasne. Natomiast Pan Bóg, moim zdaniem, to jest wielkie zaufanie Pana Boga do człowieka, że Chrystus przez swoje objawienie, Ewangelię, dał nam założenia i mówi, teraz wy to twórzcie. Po to, żeby człowiek mógł wykazać swoją twórczość duchową, dojrzałość duchową, wędrówkę duchową, która prowadzi go do celu, bo zauważmy, że Kościół także się rozwija. Mimo tych rozmaitych braków, trudności, które są, no to Kościół postępuje w dziejach i mamy, oczywiście mamy momenty kryzysów, słabości i tak dalej, ale mimo wszystko, jak patrzymy otwarcie na Kościół, widzimy, że to, co łaska Boża, która została dana, prawda, która została dana i te elementy korekty, które przychodzą chociażby poprzez te interwencje w postaci objawień prywatnych, bez względu na to, jak je nazywamy, to jest coś, co nam pomaga tworzyć Kościół. Maryję widzimy jako cel, to co ksiądz Marek zaznaczył, typ Kościoła czy figurę Kościoła, mnie się to podoba tłumaczyć na język polski, nie tyle jako wzór te określenia, czyli tylko takie praurzeczywistnienie. Kościół zrealizowany, my mamy w Matce Bożej cel, obraz, do którego mamy dążyć. I popatrzmy, że tu jest wielkie zaufanie Pana Boga do człowieka, bo mógł nas ustawić tak, jak, że tak powiem, zaprogramować, mówiąc dzisiejszym językiem i powiedzieć, o teraz wy to sobie róbcie i będzie spokojnie. Natomiast Pan Bóg mówi, Chrystus zakładając Kościół mówi, apostołowie, pierwotny Kościół, wspólnota, idźcie i twórzcie to, co macie i w oparciu o to, co zrobicie z tego, co ja wam dałem, no to rośnie wasza zasługa, wasza dojrzałość, wasz postęp i tak dalej, i tak dalej. Więc moim zdaniem tutaj jest wielkość zaufania Pana Boga do człowieka. Potem, no, oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że z głupoty będziemy jednak sądzeni. I czy ze zła, czy z tego, żeśmy te dary zaprzepaścili. No, ale idziemy ufnie, bo mamy pewien jasny kształt w Maryi właśnie, do czego powinniśmy dążyć. Kościół, jak Sobór Watykański II mówi, obraz Kościoła, eschatologiczny obraz Kościoła, w niej jest wypełniony, my do tego dążymy i realizujemy na miarę naszej ułomności, ale i na miarę łaski, która jest dana, zamysł Boży. Wielkie zaufanie Boga do człowieka wyraża się w tym, że Kościół jest taki, jaki jest.
Bóg zapłać, ksiądz profesor.
Myślę, że czas najwyższy, abyśmy się wyzwolili od takiego myślenia o Kościele wy. Kościół to my. Przede wszystkim my. Zwróćmy uwagę w parafii nawet. Mamy parafię kilkutysięczną. Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej liczy mieszkańców 4,5 tysiąca, zaledwie kilku kapłanów tutaj pracujących, kilka sióstr. Kto tak naprawdę jest kościołem w parafii? My, ludzie świeccy. Więc jeśli mamy cokolwiek do powiedzenia o Kościele, to zawsze pamiętajmy, Kościół to jestem ja, Kościół to jesteśmy my, a nie jacyś oni wy. I jeszcze jedna rzecz, warto przywołać tutaj nauczanie Jana Pawła II, który bardzo mocno podkreślał, że Kościół to misterium, communio i missio. Kościół jest tajemnicą, już o tym mówiliśmy. Kościół jest wspólnotą, komunią. I wtedy, kiedy budujemy te więzi między sobą, wtedy naprawdę doświadczamy Kościoła. I Kościół jest missio, czyli ma zadanie wobec świata, wobec innych, głoszenia Chrystusa i przybliżania Królestwa Bożego, dla którego został powołany. Za kilka dni mamy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Przed 6 laty w Krakowie podjęliśmy wielką inicjatywę tego jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana. Właśnie ku Chrystusowi się zwracamy jako Kościół i Chrystusa jako Króla głosimy światu, my jako Kościół, który jest misją. I to jest nasze zadanie i w tym potężną naszą wspomożycielką i wzorem jest Maryja, Matka Kościoła.
Bardzo dziękujemy, księże, prałacie, jakieś słówko, też podsumowanie naszego spotkania.
Jestem bardzo wdzięczny za to spotkanie i tą katechezę. No, ja jeszcze raz powtarzam, że tutaj to jest ta droga piękna moich parafian, tych Rzymów, bo to świadczy, może nie jest to droga prawdy, nie odkrywałem tej teologicznej, co myśmy tu dzisiaj słyszeli, ale te wota, które w kaplicy są, te podziękowania, które przynoszone są do Matki Bożej, oni czują właśnie tą bliskość Matki Bożej. I kochani, uczyńmy serca nasze domem Matki. To jest mój apel do... Uczyjmy serca nasze domem Matki. Niech ona zamieszka w naszych sercach i niech nas prowadzi. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim wzajemnym zespołowi mojemu duszpasterskiemu, który tutaj wspiera mnie, pracuje, żeby to sanktuarium rozsławiać Matkę Bożą i żeby ci ludzie, którzy tu przychodzą, żeby właśnie mieli świadomość, że Matka Miłosierdzia jest Matką Kościoła i my, abyśmy byli dobrym Kościołem, mamy się modlić, czytać Pismo Święte, mówić: Jezu, ufam Tobie.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, dobiegły końca nasze rozmowy. Matka Miłosierdzia, Matką Kościoła. Bardzo dziękujemy. Ksiądz profesor Marek Mielewski był z nami, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej, Praktycznej Katolickiej Uniwersytet Lubelski, Jana Pawła II. Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Janusz Królikowski, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Bardzo dziękuję.
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.
Tak, no właśnie, ale ksiądz Grzegorz obiecał nam, że za rok przyjedzie Radio Maria, będą rozmowy niedokończone i w tym składzie podejmiemy następne tematy. Zapraszam.
Bardzo dziękuję. To mówił ksiądz prałat dr Jerzy Karbownik, kustosz sanktuarium proboszcz parafii Matki Bożej Osobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Chcemy, kochani, podjąć modlitwę. Do studia podeszły też do nas przyszłe siostry, siostra Izabela, Kinga i Wianeja, Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety z Cieszyna. Tak, nie Elżbietanki, ale też Elżbietanki. Zapraszamy serdecznie, może ktoś z Państwa też zatelefonuje do nas, prosimy. My podejmiemy tą modlitwę. Hymn Nim kres nadejdzie jasności w tomie czwartym, strona 971, wydanie skrócone 1166 i później mamy psalmodię w tomie czwartym, strona 981 i następne, wydanie skrócone 1177 i następne. Może poprosimy księdza profesora Marka, żeby zrobił też krótki rachunek sumienia. Dobiega końca ten dzień. Pomyślmy, nawet będąc u Matki Bożej w Skarżysku Kamiennej, Matki Bożej Miłosierdzia, podejmując temat Matka Miłosierdzia, Matko Kościoła. Ksiądz profesor tak też wspominał, że to jak kształtuje to postawę w Kościele, prawda? To rozumienie tego tytułu Matki Kościoła, Matki Miłosierdzia, jakie dzieła my podejmujemy, albo ze względu na co my podejmujemy te dzieła, bo nieraz też i to, aby takim stało się jasnym też wyrazem naszej miłości.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Halleluja. W ramach rachunku sumienia postawmy sobie pytanie, jakim jestem dzieckiem Maryi, Matki Kościoła? Jestem w Kościele, jestem dzieckiem Kościoła. Jakim jestem dzieckiem Maryi? Na ile jestem do niej podobny? W jej pięknie, w jej miłosierdziu, w jej trosce o drugiego człowieka. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przesen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą ducha jedności, króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie.
Bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon.
Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże. i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czeka na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju. Według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska do nieba, ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć prosimy lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się stawiać, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Bardzo dziękujemy, drodzy Państwo, i za rozmowę, i za wspólną modlitwę. Księże profesorze, ksiądz profesor Marek Chmielewski, ksiądz chciałby pozdrowić.
Całą naszą kapitułę, która wspiera wysiłki księdza prałata i jest powołana po to, aby szerzyć kult Maryi, Matki Miłosierdzia i Matki Kościoła.
Dziękuję, ksiądz profesor Janusz Kulikowski.
Ja pozdrawiam słuchaczy tradycyjnie.
Dziękuję, księże prałacie.
Pozdrawiam moich parafian, wszystkich przyjaciół sanktuarium, dobrodziejów i ofiarodawców, a przede wszystkim cały mój zespół duszpasterski. Kocham Was.
Pięknie. Siostry, siostra Wianeja.
Pozdrawiam wszystkie współsiostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety z Cieszyna, wszystkich naszych dobroczyńców, ofiarodawców i w nasze rodziny.
Dziękuję, siostra Kinga.
Również pozdrawiam wszystkie siostry naszego zgromadzenia, matkę generalną.
I... Od serca?
Tak, od serca.
A siostra Izabela?
Też również wszystkich naszych znajomych, naszych parafian, którzy też wspierają naszą modlitwą i także nasze rodziny, naszych bliskich, krewnych, znajomych. Bóg zapłaci.
Bardzo dziękujemy, kochani. Program nasz realizował pan Krzysztof Gabski. Dziękujemy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Łączymy się z naszym studiem w Toruniu. Pozdrawiamy ojca Dawida Wilczyńskiego i tym wszystkim, którzy będą z Radiem Maria tej nocy.